Dlaczego Bill rozstał się z żoną? Bo okazało się, że jest gej. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a ten program to Legendy Biznesu. To jest program, który, bo niektórzy mogą nie wiedzieć albo nie pamiętać, raz na parę miesięcy nachodzi mnie, żeby pogadać o jakimś miliarderze, o kimś, kto jest legendą biznesu właśnie. Po to, żeby poszukać tam strategii, które możemy zastosować u siebie, albo w dzisiejszym przypadku trochę inaczej do tego podejdziemy, ponieważ zastanowimy się, rozmawiając o Billu Gatesie, czy ten człowiek jest, tak jak niektórzy twierdzą, świetnym przykładem tego, jak być altruistą, filantropem, kiedy człowiek się już dorobi, to działa na korzyść całego świata, czy, jak twierdzą inni, jest zwykłym małym ch**kiem. Nad tym się dzisiaj zastanowimy. Będzie ciekawie, obiecuję przede wszystkim, że będzie w oparciu o fakty. Poświęciliśmy, mówię my, bo tu zespół też pracował, bo temat okazał się trudny i bardzo złożony. Poświęciliśmy dziesiątki godzin na to, żeby dojść do jak największej ilości konkretów. Żeby to nie było takie gadki, jak są w internetach, że Bill Gates chce zdepopulować świat, bo wymyślił szczepionkę na polio, która ma sterylizować. Nie ma na to żadnych dowodów. Ktoś coś gada, ktoś coś pisze na forach. Ja nie chcę żyć w oparciu o to, co ktoś pisze na forach, bo to bym musiał chyba już nie wiadomo w co wierzyć, w kosmitów przebranych za jaszczurki, więc poszukaliśmy faktów. No i niestety, a może i stety, no nie wiem, w każdym razie jest sporo rzeczy dziwnych, bardzo dziwnych, zastanawiających, zadziwiających w historii i biznesach tego człowieka i w jego działaniach fundacyjnych. Faktem jest, że dużo tych rzeczy jest zadziwiających i można by powiedzieć, że pół biedy, kiedy socjalista jest socjalistą, wtedy wiadomo, przed kim uciekać, przed kim należy się chować. Jak kapitalista jest kapitalistą, to też jest w porządku, tak? Robi ktoś biznes, mówi, robię biznes, chcę zarobić jak najwięcej, no i działa zgodnie z tym. Natomiast zaczyna być niebezpiecznie, kiedy kapitalista udaje socjalistę, czyli ktoś ewidentnie chce zrobić jak największe hajsy, zadbać jak najbardziej o swój interes, ale rżnie głupa i to w bardzo zaawansowany sposób, że nie, ja chcę zmienić świat, naprawić świat, spowodować, że świat będzie lepszy, ja to w ogóle wszystko dla waszego dobra, ja nic dla siebie, ja jestem taki do rany przyłóż. Wtedy zaczyna być niebezpiecznie, ponieważ wtedy dzieją się rzeczy nieraz złe. I o tym dzisiaj będziemy mówić, nad tym się będziemy dzisiaj zastanawiać, więc chciałbym się dzisiaj z wami zastanowić, kimże jest ten człowiek, który jest nazwanym na stronie World Economic Forum Agenda Contributor, czyli kontrybutor agendy, czyli promotor naszej idei. Tak można nazwać tutaj Billa, czy przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu. A propos, wiesz, jak jest ten konkretny Bill po angielsku, jak już o językach mówimy? The Bill. To tak przy okazji. Można by się jeszcze zastanowić, po co o tym gadać, jeżeli już teraz taki trailer, czy a może spoiler bardziej, że tak, będzie trochę negatywnie. Znaczy, będzie sporo negatywnych rzeczy, bo odkryłem drogą researchu różne dziwne rzeczy, nieraz zupełnie inne niż te, o których się mówi w przestrzeni publicznej, krytykując Billa i tam promując teorie spiskowe. Więc nie będzie o chipach, nie będzie o sterylizujących szczepionkach, które są zaprogramowane na to, żeby kogoś ubić albo kontrolują jego umysł, ponieważ na to nie ma żadnych dowodów, a poszlaki są na zasadzie, że ktoś tak powiedział i ktoś tak uważa, a drugi mu przyklepnął, a trzeci powiedział, to ma sens, więc tak nie. Natomiast będzie o innych przedziwnych rzeczach, kosmicznych wałach, zadziwiających, ciemnych interesach. O tym będzie. Więc po co robić odcinek o negatywnych rzeczach, jeżeli jestem optymistą życiowym? A to dlatego, że widzę w tematach takich jak Bill dwa podejścia. Jedno to jest podejście oszołomskie na zasadzie zamknięcie totalne, tak? Czyli ja wierzę tylko telewizji, to co mówi telewizja jest jedyną słusznością i jak ktoś gada, że Bill to co na tych szczepionkach zarabia, to jakiś oszołom, jakiś foliarz, jakiś debil i tak dalej. Czyli to jest taki paradoksalnie to jest ignorant, to jest głupek, no bo to jest po prostu człowiek, który nie ma wiedzy, nie zrobił żadnego researchu i po prostu to, co mu CNN powiedział za pomocą swoich firm córek we 120 krajach świata, to on w to wierzy, łyka jak pelikan, no i wow, bile filantropy i nie wiadomo co. Więc to jest żałosne podejście, moim zdaniem. Natomiast w drugą stronę jest równie niebezpieczne podejście na zasadzie: ludzie, otwórzcie oczy! Ci miliarderzy, oni nas chcą zabić! Oni nas tutaj oszukują, manipulują, zniszczą świat! Fajne mi otworzenie oczu, jeżeli człowiek potem siedzi, jest załamany psychicznie, bo są źli ludzie na świecie. Więc to podejście mi się nie podoba. Mało tego, ono często przechodzi właśnie w oszołomstwo, czyli na bazie pewnych rzeczy, które da się dzisiaj wykazać i dzisiaj wykażemy, czyli że jakiś miliarder robi bardzo krzywe interesy, mocno podejrzane, to oni to, powiem mądrze, ekstrapolują. Czyli zaczynają do tego dorabiać jakąś całą teorię, że skoro Bill Gates zarobił kupę kasy na pandemii, dziś powiemy ile, to on pewnie zrobił pandemię. Wymyślił tego wirusa. Widzisz, o ile na pierwsze są twarde dowody, o tyle na drugie nie ma żadnych dowodów. Natomiast, no, musi tak być. Nic nie musi. Więc to podejście jest niebezpieczne, ponieważ ludzie zaczynają nie dość, że wierzyć w rzeczy, na które potwierdzenia nie ma, nie mówię, że one nie są prawdziwe, ale nie ma potwierdzenia, nie ma konkretów żadnych, to w dodatku zaczynają się z tym źle czuć. No bo nagle świat jest coraz gorszym miejscem. Ostatnio mi jeden człowiek powiedział: bez sensu na taki świat sprowadzać młodych ludzi i nie będę mieć dzieci. Co ty gadasz za głupoty? Przecież niezależnie od tego, może tak, zadam ci pytanie. Jeżeli zaraz udowodnimy, że Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, robi kupę złych rzeczy, to czy to jest pierwszy taki człowiek w historii świata? Czy do tej pory świat był krystalicznie czystym miejscem? Wszyscy się kochali, przytulali, trzymali za rączki, robili radosne kumbaya i przyszedł Bill Gates z Klausem Schwabem i wszystko zepsuli. Nie. Jeżeli czytałeś książkę do historii, to wiesz, że to nawet nie jest cykl, który się ciągle powtarza. To jest nieprzerwana historia świata, tak? Ciągle ktoś, grając do swojej bramki, dba o swój interes tak bardzo, że przestaje dbać o interes innych. A jeżeli, nie daj Boże, ma za dużo pieniędzy lub władzy przede wszystkim, bo to o władzę chodzi, no to często gra nieczysto. I to jest prawdą, obojętnie czy byś oglądał ten odcinek będąc Rzymianinem, czy starożytnym Grekiem, czy za 5000 lat, jak będziesz oglądać ten odcinek już w zupełnie innej rzeczywistości, to powiesz: o kurczę, to oni też tak mieli. Oni też mieli swoich tutaj ziomali, którzy robili złe rzeczy. Więc ten odcinek jest po to, żeby nabrać zdrowego podejścia, które ja nazywam trzecim podejściem. No bo to pierwsze to jest, że totalny ignorant, nie, to co mówi telewizja to jest jedyna słuszna prawda i witajmy się żółwikami i to jest mądre. Druga grupa mówi: ludzie, otwórzcie oczy, załamcie się psychicznie tak jak ja, świat już nie ma sensu, otworzyłem oczy, jaszczury nas porwą i w ogóle to po co żyć. Fajne mi otworzenie oczu, to nie jest oświecenie, to jest zapędzenie się we własną głupotę, ponieważ tak myślą ofiary, no nie? Ludzie, którzy panują nad swoim życiem, układają je pod siebie, więc trzecie podejście, to jest podejście stoickie. Tak, są tam ziomeczki, które nie chcą dla mnie najlepiej, albo w ogóle o mnie nie myślą tak naprawdę, myślą tylko o swoim interesie, a po drodze jak ja ucierpię, no to ich to nie interesuje. Są tacy ludzie, zawsze byli, zawsze będą. Władza tych niektórych może jest trochę teraz większa niż jakiś czas temu. No ale ogólnie są tacy, na świecie się dzieje dużo zła, ale tam, gdzie nie mam kontroli, to zostawiam. Nad życiem i działalnością Billa nie mam żadnej kontroli, więc to zostawiam i przychodzę na swój ogródek. Przychodzę na swój ogródek, tu muszę robić kasę, muszę rozwijać firmę, muszę dbać o swoje zdrowie, muszę dbać o trening. Wałki Billa nie będą wpływały na to, czy ja dziś zrobię trening, rozumiesz to? Albo czy wypiję niezdrowy napój, czy zdrową wodę. Obojętnie ile Bill i Klaus zrobią złych rzeczy na świecie, to zawsze w 90%, no może 85%, moje życie będzie zależało ode mnie. Owszem, jak oni znowu czymś dowalą, no to wpłynie to na nasze życie, tak? Ale i tak nie będziemy tego mieć pod kontrolą, więc po co się tym zajmować? Mentalnie, w sensie emocjonalnie może tak, bo mentalnie warto na zasadzie wiedzieć, co się na świecie dzieje, jasne? O tym ten odcinek jest, natomiast emocjonalnie możesz wtedy sobie powiedzieć: dobra, jest taki gość, wiem już co robi, ale nie mam na to wpływu, zajmę się tym, na co mam wpływ, a masz wpływ na potężną ilość rzeczy, w zasadzie na większość twojego życia. Obojętnie, co by się tam działo na świecie, to zawsze ludzie sobie niektórzy radzili, a inni sobie nie radzili. To cała historia ludzkości, tak? W 1938 niektórzy wyjeżdżali z Polski do Kanady, do Argentyny, do Stanów, bo mówili, bardzo dziwna jest ta polityka lokalna, chyba będzie wojna. Rozumiesz to? Czytałem takie książki, gdzie gość sobie do dziś wyrzuca, że nie udało mu się przekonać jego rodziny, że będzie wojna. Wszyscy mówili, dzienniki pisały, że bardzo zła jest polityka międzynarodowa i on w 1938 wyjechał i cała jego rodzina w związku z tym zginęła, że nie wyjechała, nie dali się przekonać. No i co? Więc widzisz, nawet w tamtych czasach, gdzie nie było takiej komunikacji, internetów i tak dalej, to jednak się okazywało, że przed niebezpieczeństwem jakoś dało się na to przygotować, jeżeli człowiek odpowiednio wcześniej podjął działania. Więc to samo jest z chorobami, tak? No, albo dzisiaj pracujesz na swoją przyszłą cukrzycę i raka, albo na swoje przyszłe zdrowie. No, nie na wszystko mamy wpływ, tak? Są choroby, które przyjdą, no i obojętnie, że ktoś był super zdrowy i dbał, no to przyszło, no i już, wiadomo, życie. Natomiast, no i trzeba to wtedy zaakceptować, no bo co zrobisz? Natomiast mamy wpływ na bardzo wiele rzeczy i nimi się emocjonalnie zajmijmy i po tym wprowadzeniu myślę, że teraz możemy podejść do Billa na spokojnie, tak? Czyli te różne zaraz ciekawe rzeczy, które zaczną wychodzić, przyjmujemy na zasadzie, dobra, jest taki gość, ale my żyjemy po swojemu. Gotowi? Więc teraz będzie to, mam nadzieję, jak taki film na Netflixie, tak? Gdzie jest trochę dramatu, gdzie jest dużo kryminału, ale jest to film na Netflixie, tak? Coś zewnętrznego, ciebie to nie dotyczy. Oglądajmy z popcornem. Dobra, ale żeby nie było. No bo idea legend biznesu jest taka, że ja mówię coś pozytywnego na temat ludzi, którzy coś ogarniają w życiu, więc znalazłem 5 nawyków Billa, które są fajne i które warto wziąć do swojego życia. Po pierwsze, jak on myśli, to chodzi. Czyli robi narady chodzone, sam ze sobą spaceruje. To jest fajna rzecz, bo przyjęło się, że jak rozkminiamy coś, planujemy, piszemy, no to trzeba siedzieć. No a wiadomo, że my dzisiaj siedzimy ciągle, za dużo zdecydowanie. W związku z czym lepiej jednak myśleć chodząc. Dobry nawyk. Kolejny nawyk Billa, dobry, niezaprzeczalnie, to jest, swoją drogą wiedziałeś, że Bill to jest William, skrót od William? Co to w ogóle ma być? Bill to William. To tak jak po polsku jest Lolek to jest Karol. O co tu chodzi? Kto to wymyślał? Nie wiem, ale wiem, że Bill czyta mnóstwo książek. I jak czyta książkę, to zawsze stara się minimum na godzinę przysiąść albo przychodzić. W każdym razie on mówi, że nie, takie 5 minut, 10 minut książki to tam nie ma sensu, bo to człowiek nawet nie wejdzie w ten stan, więc jak on czyta, to godzinę czytam. Tak zwane deep work to się nazywa. Bardzo dobry nawyk. Czytanie książek ogólnie jest dobrym pomysłem na życie. Wysportowuje nerwy, tak to sobie określiłem. Chodzi o to, że jak Bill się wkurzy albo nie umie jakiegoś problemu rozwiązać, to gra w tenisa. I rekordowo grał 9 godzin. Jak miał duży problem do rozwiązania, to grał 9 godzin bez przerwy, bo tak się wkurzył. Więc dobry patent. Psychologia propsuje, tak? Potwierdza, że czasem rozwiązywanie problemów mentalnych wcale nie musi być też mentalne. Czyli, że jak coś ci nie daje w głowie spokoju, to wcale nie oznacza, że w głowie to musisz rozwiązać. Możesz to rozwiązać tańcząc. I naprawdę nieraz to będzie bardziej skuteczne. To jest ciekawe, bo to się nie wydaje takie oczywiste, tak? Jak coś mnie dręczy, no to muszę rozwikłać te puzzle, żeby przestało mnie dręczyć. Nie, a może potrzebujesz zatańczyć. I to działa. Więc to jest dobry patent. Czwarty nawyk dobry Billa. Co jakiś czas robi sobie tydzień przemyśleń. Wymyka się ze swych firm i tak dalej i mówi teraz tydzień dumania nad wszystkim, nad życiem, nad biznesem i tak dalej. To jest dobry patent. Nie każdy sobie oczywiście na to może pozwolić, ale wielu sobie mogłoby pozwolić na jeden dzień dumania, tak? Albo weekend dumania, że teraz ten weekend nie robimy wyjazdu, wycieczki, tylko weekend dumania z kartką, długopisem. Uważam, że to jest dobra rzecz, taka introspekcja i pozwala lepiej rozkminić, o co nam w ogóle w życiu chodzi, a łatwo się w tym zgubić, jak ciągle biegniemy. No i kolejny plus Billa, on od małego otacza się ludźmi sukcesu w swoich dziedzinach, tak? Najpierw czytał biografię ludzi sukcesu, a teraz siłą rzeczy otacza się nimi na co dzień. Oczywiście jego definicja ludzi sukcesu jest pewnie inna niż niektórych, no bo otacza się takimi ludźmi jak Klaus Schwab. Natomiast otacza się też Warrenem Buffettem, tak? To jest jego najlepszy przyjaciel. To w firmach Warrena ma dużo inwestycji, tak? Czyli Warren inwestuje też jego pieniądze po części. Więc to też jest bardzo dobry nawyk. 5 dobrych nawyków Billa. odbębniłem, zrobiłem. Możemy przejść do konkretów. Dawaj wieczorek, coś tam znalazł na gościa. No trochę znalazłem, ale najpierw reklama. Mamy nową książkę, Klan Zwierzaków, walka o pierścień i największa firma świata. Bardzo fajna nowa książka, zapraszam na ekspertia.com.pl. Zobaczcie, jak wygląda tutaj bohater. W ogóle nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale twarz ma przeciekawą, przyznacie sami. W związku z czym warto, są tutaj bohaterowie wszystkich naszych książek dla dzieci. Jest Misi Ekspertus, jest Krówka Biznesówka, jest Monte, jest Felicja z książki Wielka Wyprawa Felicja. Oni wszyscy spotykają się na wspólną wyprawę, by walczyć o pierścień. Takie rzeczy się tutaj dzieją, więc zachęcam gorąco. Zachęcam też po nasze kursy językowe. 10 języków już mamy na instytutlingwistyki.pl. Dwie apki, gwarancja satysfakcji, 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem. Mnóstwo konkretnej wiedzy. No i oczywiście na sekretyspółek.pl po naszą platformę o tym, jak i dlaczego mieć spółkę z o.o., nie płacić ZUS-u i płacić mniejsze podatki, a przy okazji prowadzić bezpieczniej biznes. Tam również zachęcam. Dobra, jedziemy. Research Billa podzieliłem na kilka różnych tematów, bo w każdym znalazłem coś ciekawego. Biznes. Zaczynamy od biznesu. Biznes Bill jest często krytykowany za to, że jest trochę dzieckiem szczęścia, bo tak jest, bo rodzice byli kasiaści, mama chyba dalej żyje. Więc powiedzmy, rodzice byli kasiaści w momencie narodzin Billa już, więc mieli hajs, więc wysłali go do totalnie elitarnej szkoły Lakeside School, która była jedną z kilku szkół na świecie, która miała wtedy komputer, i on akurat trafił do tej klasy, która była jedyną klasą w tej szkole, która miała dostęp do tego komputera. I tam poznał też Paula Allena, z którym razem założyli Microsoft, więc na farcie. Zaczynał na farcie. To jest dla tych wszystkich, którzy lubią tak uzasadniać cudzy sukces. A, no bo on miał takiego farta, że dlatego on może, a ja nie. Oczywiście to jest po części prawda, znaczy to jest obiektywna prawda, że my byśmy pewnie Microsoftu nie założyli, jakbyśmy nawet w tym samym czasie chodzili do podobnej szkoły, ale na Białorusi. No to niestety by się tak nie skończyło, bo nie byłoby tam komputera, więc nic byśmy tam nie zakodowali. To fakt, to wszystko fakt. Bogaci rodzice, lobbyści, o czym zaraz jeszcze będzie mowa. No więc na dużym farcie zaczynał. No ale dobra, no za to jeszcze go nie możemy winić. No bo przecież co? To jego wina, że się tak urodził i takiego miał farta. Za co go możemy winić? Jak zakładał z Paulem Allenem Microsoft, to przez kilka tygodni wymuszał na polu, tłumacząc mu, że słuchaj, ja jestem studentem, ja potrzebuję bardziej pieniędzy i w ogóle, ja to będę więcej pewnie robić i tak dalej, i tak dalej. No bajerował, żeby nie było podziału pół na pół. A Paul Allen, z racji tego, że jest introwertykiem, nie ma tak silnej osobowości i tak dalej, no to w końcu się zgodził, bo chciał już tę firmę wystartować. No i tak oto zrobili Microsoft na podziale 60-40. No cóż, można powiedzieć, dogadali się, czego narzekasz. To fakt, ale zaraz zacznę narzekać bardziej. Czy Paul Allen zacznie narzekać bardziej? Ale narzekał też, że przestał w ogóle z Billem grać w szachy, bo jak Bill przegrywał, to wyrzucał planszę do góry nogami, rzucał o ścianę i tak dalej, więc Bill słaby w przegrywaniu jest. Natomiast, ciekawostka. Bill Gates w Microsoftcie znał tablice rejestracyjne wszystkich pracowników po to, żeby przyjeżdżać w weekendy i zobaczyć, kto dobrowolnie pracuje i od której do której. Rano wpadał na parki, a wiesz, Microsoft zatrudniał setki ludzi, potem tysiące. Więc Bill znał wszystkie rejestracje, wpadał rano na parking, sobotę w niedzielę, sprawdzał, kto przyjechał dobrowolnie niby i do której siedział. Potem wychodził o 15, 16, 17 na parking i patrzył, kto pracuje. I można się było domyślać, po co to robi, tak? Czyli, że jak ktoś postanawiał mieć jednak wolne weekendy, no to prawdopodobnie prędzej czy później miał też wolne całe życie, bo został zwolniony. Więc, no, są różni szefowie, ale jeżeli ktoś z was pracuje na etacie, chciałbyś takiego, że niedziela rano gość pada na parking i sprawdza, przyszedł dobrowolnie czy nie przyszedł, trochę chore, nie? Ponoć szefem był nie najlepszym. Dużo krzyczał na pracowników, wyzywał, mówił, że to najgłupsza rzecz, jaką słyszałem. Notorycznie to ponoć pracownicy jego słyszeli takie teksty. No ale dobra, no to jeszcze nie jest psucie świata, tak? No można powiedzieć, no, że nie był mistrzem komunikacji. Natomiast, przechodząc do konkretów. Paul Allen, czyli jego wspólnik, dostał raka któregoś niepięknego dnia. No i rokowania były różne, Paul był strasznie osłabiony, miał tam leczenie i tak dalej, i tak dalej. No i w tym czasie Bill Gates stwierdził, Paul, ty jesteś nieproduktywny w ogóle, powinieneś oddać trochę swoich udziałów. No jak Paul powiedział, no ale Bill, ja mam raka, wiesz, ja walczę, ja tutaj chodzę na terapię, no to ja nie mogę teraz pracować po 12, daj mi czas. Nie? A Bill mówił, w takim razie za plecami próbował przepchnąć z ówczesnym tutaj już CEO Microsoftu, próbowali przepchnąć z prawnikami, jak wykolegować tego Paula. Czyli oni wymyślili intrygę, jak spowodować, żeby znaleźć jakąś lukę w umowach Microsoftu, żeby jednak udowodnić, że Paul Allen nie jest pełnoprawnym wspólnikiem i przejąć część jego akcji albo wszystkie. Paul Allen, tak się złożyło, że akurat tego dnia był w pracy i przechodził przez korytarz i podsłuchał tą rozmowę. I tak se stał na korytarzu, nie wiem, czy ze szklanką, ale podsłuchał tę rozmowę, pisze o tym w książce swojej autobiograficznej Idi Amen, czy biograficznej może bardziej, i opisuje tam tę historię. No i to już jest trochę nie w porządku, tak? Czyli robisz z kimś biznes od kilkudziesięciu lat, nagle wspólnik dostaje raka, a ty siadasz z prawnikami i zastanawiasz się, jak tu przejąć jego udziały, no bo on w sumie jest teraz nieproduktywny. No, jaja jak berety. Oni się pogodzili na krótko przed śmiercią Paula Allena w 2018 roku, więc ostatecznie umarli jako, znaczy jeden umarł jako przyjaciele, się pożegnali, natomiast historia dosyć śmierdząca, no nie? No, bo wiesz, jak to mówi Harv Eker, jaki jesteś w małych rzeczach, taki jesteś w dużych rzeczach, tak? Jak robisz małe, drobne rzeczy, tak poznać po tym, co będziesz pewnie robić na większą skalę. Więc jeżeli na własnym podwórku, we własnym biznesie Bill taki numer odstawia, no to jest szansa, że w skali globalnej również podobną etyką się kieruje. Także no trochę nieładnie. Ciekawy deal zrobili zaraz po starcie Microsoftu, kiedy byli małą firemką, dwóch chłopaków tak naprawdę, zaczęli współpracować z gigantycznym IBM-em, największą firmą programistyczną świata. Jak to jest możliwe? Zwłaszcza, że IBM miał mnóstwo propozycji współpracy od innych większych firm. Jak to się stało? Niesamowite. Czy Bill miał taką zdolność przekonywania, że jako student przyszedł do IBM-u i powiedział, chodźcie z nami, my tu jesteśmy przyszłością i tak dalej. No nie, jakby tak zrobił Steve Jobs, to bym uwierzył, bo on był bajerant, ale Bill? No nie, chodziło o to, że John Oppel, czyli ówczesny CEO, zarządzający menedżer IBM-a, bardzo dobrze się znał z mamą Billa, czyli Mary Gates, ponieważ wspólnie działali przy innych projektach, przyjaźnili się, pili herbatki, kawki, no i tak dalej. I Mary powiedziała, ty słuchaj, wiesz, bo mój syn, to coś tam, interesik, może być tak ten, może coś. Oczywiście nie ma żadnych takich dowodów na zasadzie, że jeszcze ktoś komuś za coś zapłacił. Jest jedynie dowód na nepotyzm. No i tyle. Więc to był pierwszy krok do sukcesu. Oczywiście IBM, z tego co wiem, to jest firmą prywatną w całości, nie jest firmą państwową, więc nepotyzm w firmach prywatnych to chyba nie jest nic złego. Tak uważam, w firmach państwowych jest gorzej. Natomiast no to dla tych wszystkich, którzy uważają, że to tak po prostu Bill swoim talentem i geniuszem same sukcesy osiągał i tylko od tego to zależało, no to może nie do końca. W zasadzie Microsoft był dość twardym przeciwnikiem na rynku, kiedy już tylko zaczęli się panoszyć, to zaczęli się panoszyć na pełnej. Na przykład w 99 roku sąd orzekł, że Microsoft dopuścił się monopolizacji. Ogólnie monopolizacja to jest słowo klucz chyba w życiu całego Billa Gatesa. W każdej branży, do której on wchodzi, szuka monopolu, żeby przejąć całą branżę, wykosić, ubić wszystkich. Dla niego nie ma takiego podziału jak dla Apple na przykład, tak? Że my sobie przejmujemy parę procent rynku, ale my na tym zrobimy taki hajs, że nam to wystarczy. Bill nie. Bill w każdej branży, czy wchodzi w szczepionki, czy wchodzi w oprogramowanie, czy wchodzi w sztuczną inteligencję, on chce, żeby konkurencja zginęła, żeby umarła, żeby ją albo przejąć, wykupić, a jak nie, to zniszczyć. I tak też robi. No i tak się okazało właśnie. Dlatego też przegrali sprawę sądową, kiedy okazało się, że Microsoft dość intensywnie wykaszał konkurencję. Jeżeli jakaś firma miała coś, czego oni chcieli, no to proponowali jej, sprzedajcie się nam. Jeżeli oni nie chcieli, na przykład Netscape Navigator, to była najpopularniejsza przeglądarka w tamtych czasach, mieli prawie 80% rynku i nie chcieli się sprzedać Billowi. Więc co zrobił Bill? Po pierwsze, stworzył Internet Explorera, zamontował go w każdym Windowsie, to już jest nielegalne robienie takich rzeczy, żeby jakby przymuszać każdego użytkownika Windowsa do tego, ale do tego utrudnił konfigurację Windowsa z Netscape'em. Nagle się okazało, że ludzie chcieli jednak, olali tego Internet Explorera, chcieli Netscape'a korzystać, no to to jakoś z Windowsem nie działało, coś się tam wieszało ciągle i tak dalej. Nie wiadomo czemu, przypadkiem. I to już jest bardzo nieładne. Tak, bo wiadomo, uczciwa konkurencja jak najbardziej jest spoko, natomiast tu już jest takie ewidentne podkładanie świni. Udowodniono to, nie był to pierwszy ani ostatni raz, kiedy robili takie numery, więc przegrali sprawę sądową, dostali nakaz podzielenia Microsoftu na dwie firmy, no ale jakoś się okazało, że parę spotkań rodziny Gatesów z administracją prezydenta Busha, no i jakoś tak rozeszło się po kościach, jakaś tam kara, jakieś coś tam, no więc tak jakoś się wydarzyło. Natomiast oni jeszcze do tego zainwestowali 200 milionów dolarów Apple wtedy, żeby było, że patrzcie, to nie jest monopol, my inwestujemy w naszego największego konkurenta. Oni oczywiście rozumieli, że Apple w ogóle ma inną strategię i wcale nie będzie chciało stawać się wielkim graczem, tylko, znaczy finansowo wielkim graczem, tak, ale Apple nigdy nie celował w całość rynku, tylko żeby być firmą, która po prostu najwięcej zarabia, bo sprzedaje najdrożej. No i tyle. W każdym razie Bill patentował wszystko. To jest po części jego geniusz, tak? Microsoft ma 31 tysięcy patentów na czcionki, na kształt klawiszy, na oprogramowanie wszelkiego typu i tak dalej. I to w każdej jego firmie, tak? Czy to będą firmy szczepionkowe, czy jakieś inne, wszędzie patenty. No i ktoś powie, co w tym złego? I oczywiście, gdyby ktoś był kapitalistą i nie udawał socjalisty i filantropa, to nie ma w tym nic złego, że robisz swoją firmę, wynalazłeś, nie wiem, świetny piec, który wyrabia jakieś tam gwoździe wybitne i tak dalej, i robisz sobie patenty na to, bardzo dobrze, good for you, tak powinieneś robić. Natomiast jak opowiadasz na lewo i prawo, że zmieniasz świat, że biedne kraje ci leżą na serduszku, że te biedne afrykańskie dzieci z takimi spuchniętymi brzuszkami, że ty byś chciał je tak przytulić do serca i uratować, a potem się okazuje, że masz jakieś technologie, które mogłyby w tym pomóc, ale wszystkie trzymasz dla siebie, bo musisz na nich zarabiać grube miliardy i nie puszczasz ich w świat, zaczyna być nieswojo. Tak? Zaczyna być dziwnie. To już widzisz, Elon Musk w którymś momencie powiedział, dobra, nasze baterie teslowe i nasza technologia to jest zaawansowana technologia, w którą zainwestowałem miliardy, ale puszczajmy ją w świat, bo to jest i tak na tym skorzystamy, jak świat pójdzie w auta elektryczne globalnie, dzięki temu lepiej, i parę lat temu puścili wszystkie patenty. No i co? Czy nawet Google, firma, która ma swój slogan Don't be evil, czyli nie bądź zły, i często chyba pierwsze dwa słowa usuwają, albo pierwsze tak naprawdę, to nawet oni przecież mają wiele oprogramowania open source, które można sobie skopiować, zastosować i tak dalej, bo oni kumają, że też na tym długofalowo mogą skorzystać, a Bill nie. Bill to jest mistrz w ogóle dbania o patenty, pilnowania dla siebie, walczenia o to, żeby nikt nie zabrał. Do tego jeszcze wrócimy w temacie szczepionek, bo tam też są ciekawe historie. W związku z czym chcesz zmieniać świat, no ale żebyś przypadkiem na tym miliardów swoich nie stracił, więc no widzisz, a można było wprost powiedzieć, dobra, nie zmieniamy świata, robię biznesy, albo zmieniam świat przez swój biznes, tak? Czyli robię swoje oprogramowanie, no i dzięki temu świat jest lepszy w niektórych elementach. Byłoby prosto. Natomiast Bill słynie z kradzenia pomysłów. Od firmy Xerox zgapił program, całe oprogramowanie tak naprawdę skopiował. Seattle Computers miało swój system operacyjny QDOS, no i Microsoft podejrzał ten system, zgapił kod i zrobił swój MS-DOS, czyli Microsoft DOS, no i tym system tak naprawdę podbił świat na początku, zanim był jeszcze Windows, czyli no, przyszedł, skopiował, coś zmienił, miał lepszy marketing tak naprawdę, no i sorry Seattle Computers, ale jesteście mniejsi, to się pałujcie. Także tak działał, robił notorycznie. Ciekawe deale w ogóle chłopak robi, na przykład z OpenAI, czyli ChatGPT, zainwestowali najpierw miliard dolarów jako Microsoft, potem 2 miliardy, a potem 10 miliardów, ale nie w gotówce, tylko w chmurze, ponieważ OpenAI tak szybko rozwinął ChatGPT, że okazało się, że ten system padnie, bo za dużo ludzi z niego korzysta, więc potrzebowali hajsu. Bill stwierdził, czy Microsoft stwierdził, po co dawać hajs? Można dawać usługi chmurowe warte rynkowo 10 miliardów dolarów. I w zamian za to, a OpenAI był zdesperowany, bo inaczej bankructwo i padnięcie. Więc potrzebowali dużego gracza, żeby ich uratował. No więc oni ich uratowali i teraz za co? Za to, że dajemy wam 10 miliardów dolarów, ale rozliczanych w usługach chmurowych, czyli w internecie, można powiedzieć, żeby to system Wam działał, bo my w Microsoftie mamy chmurę przecież swoją, Microsoft Azure się nazywa i ogarnie to. W zamian oddacie nam te 10 miliardów w całości z Waszych zysków, czyli jak OpenAI zacznie zarabiać, już powoli zaczyna, no to 75% zysków idzie dla Microsoftu aż do momentu odzyskania 10 miliardów, czyli tak jakby kupili od nich tą chmurę za 10 miliardów, można powiedzieć, a potem, mimo że już oddacie nam 10 miliardów dolarów, to na zawsze do końca świata, jeden dzień dłużej, mamy 49% całej Waszej firmy. Niezłe, co? I teraz znowu, no można powiedzieć, że no chłopaki się zgodziły na to, tak? Wszyscy podpisali umowę, no to nikt pistoletu przy głowie nikomu nie trzymał. Natomiast to się wpisuje w świetny model działania Billa, czyli szukanie takich desperados, tak? Ludzi, którzy są zdesperowani w swoich biznesach, no i wyciąganie do nich pomocnej dłoni z warunkami, no takimi, żeby oni się dopiero za parę lat zorientowali, co podpisali. No bo dzisiaj emocje, desperacja, groźba bankructwa, no to wiadomo, że człowiek jest bardziej skory do podpisywania różnych deali. No ostatecznie dobra, podpisali dobrowolnie, no ale widzisz, tak średnio ładnie. Bill wydał do tej pory ponad 2 miliardy dolarów na edukację w USA. Czyż to nie jest wspaniałe? Czyż to nie jest cudowne, jaki to jest dobry człowiek? Edukacja, tak. Na czym polega ta edukacja? Na tym, żeby na przykład wprowadzać Microsoft Teams do szkół. I potem przychodzi pandemia i się okazuje, że wszystkie szkoły, które finansował, wspierał altruistycznie Bill, no są jakby zobligowane do kupienia Teamsów, a nie innego systemu, no bo jak to tak? Więc te 2 miliardy to się już dawno zwróciły w postaci różnych usług cyfrowych. W związku z czym to jest pytanie, tak? Bo ktoś ma dużo kasy i chce, dajmy na to nawet, że chce pomagać. Ale to zawsze trochę śmierdzi, tak? Bo jeżeli gość wrzuca 2 miliardy w edukację, to ta edukacja, to on ma wpływ na to, jak ona wygląda. Rozumiesz to? I tu już zaczyna być niebezpiecznie. Tak? Czyli nawet może ta edukacja swoim torem by stwierdziła, nie, lepiej, żeby uczniowie siedzieli w klasie i byli razem, no ale ktoś dał 2 miliardy dolarów, więc może się okazać, że jednak kuratoria dochodzą do wniosku, że nie, jednak lepiej, żeby było trochę edukacji online, żeby było na Microsoft Teams i tak dalej. No to jest, trąci, tak, trochę ta edukacja wspierana prywatnym przedsiębiorcą, miliarderem. Że to prędzej czy później może w stronę biznesu skręcać. Więc jest to faktycznie niebezpieczne. Także no na razie mamy parę rzeczy. W zasadzie z tych to gruby kaliber, to jest tylko to z tym Paulem Allenem, że wspólnika chciał wykolegować przy raku. Reszta to jest no nieładnie, ale jeszcze to nie są najlepsze kąski. Najlepsze kąski będą za chwilę, ponieważ przechodzimy do klimatu, ratowanie planety. Jakiż to Bill jest wspaniały, on chce nas wszystkich ocalić, żebyśmy tutaj się nie spalili. Wspaniała rzecz, cudowne to jest, cudowne, po prostu łezka mi się wokół kręci na myśl o tym, że jest taki człowiek jak on, który tak o nas dba. Zastanówmy się zatem, jak o nas dba. Dobra, klimat. W 2015 Bill założył firmę Breakthrough Energy Ventures, która do 2050 roku ma wyeliminować emisję gazów cieplarnianych. Czyż to nie jest wspaniałe? Ona inwestuje w biopaliwa, wzmacnia, na przykład ciekawa technologia, że wzmacnia beton dwutlenkiem węgla, czyli zbierają dwutlenek węgla z atmosfery i wstawiają w beton i ten beton później jest mocniejszy. To brzmi dobrze. No to spójrzmy na trzeźwo. To brzmi dobrze. Takie technologie, fajne rzeczy, tak? Czyż nie? No, brzmi nieźle. Oczywiście, żebyśmy się nie zdziwili, że ta firma zaraz zacznie patentować wszystko, co wynajdzie i potem afrykańskie państwa będą płaciły za patenty. A o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Bo to się często tak kończy w przypadku Billa, tak? Że ja tu zmieniam świat i tak dalej, a potem nagle się pojawiają patenty, za które trzeba mu płacić. Czyli niby świat miał być ocalony, no ale w zasadzie to płacicie za to ocalanie świata. No ale dobra, na razie mamy o jednej firmie, którą założył i która jest ciekawa. Robi ciekawe rzeczy. Mało tego, on kupuje firmy, które się zajmują pochłanianiem CO2. Mało tego, za sam swój ślad węglowy mówi, że 7 milionów dolarów płaci rocznie za to, żeby wyzerować swój ślad węglowy, tak? Czyli on mówi, tak, ja latam prywatnymi odrzutowcami, mam całą kolekcję i tak dalej, ma kolekcję samochodów sportowych, ma kilka Porsche'ów, ma Ferrari i tak dalej, więc on mówi, prawdopodobnie ja najbardziej zanieczyszczam planetę ze wszystkich ludzi na Ziemi, ale ja to zeruję. I na przykład jest firma jakaś szwajcarska, której on płaci za to, że oni zbierają z atmosfery CO2 i wrzucają pod ziemię. I tyle on im płaci, żeby wyzerować te jego podróże prywatnym odrzutowcem. Jeżeli tak jest, to jest to ciekawe, tak? Bo Jeff Bezos lata odrzutowcami i ma takie rzeczy gdzieś. No to Bill przynajmniej zbiera te CO2. Ale czy to nie jest ciekawe pod kątem... Spójrzmy na to teraz globalnie. Czyli on mówi, tak, trzeba tutaj przez World Economic Forum na przykład, trzeba ograniczać ilość ubrań, którą kupujemy i tak dalej, i tak dalej. A sam potem w wywiadzie mówi, że ja nie jestem częścią problemu, tylko częścią rozwiązania. To jest jego cytat. Czyli jak jesteś zarobas, no to lataj se samolotami, tak, prywatnymi i tak dalej, potem zapłacisz jakiejś firmie, która pozbiera CO2 i tyle. Ale jak nie jesteś bogacz, przypominam, mówimy o Billu, człowieku, któremu leżą na sercu biedni ludzie z Afryki, nie mający co do garnka włożyć. Więc jak nie jesteś zarobas, to się pałuj, to kupuj certyfikaty, paszporty CO2, będziesz płacić jakieś zielone te, nie wiadomo co i w ogóle, a jak cię nie stać na auto elektryczne, no to trudno, to kup se rower. Czyli tacy wspaniali ci wszyscy biedni, ale widać, w którą stronę to zmierza, tak? Czyli jak bogacz, no to se zniweluje ten ślad węglowy swój, bo sobie sam sobie zapłaci za paszport CO2. A jak inni nie mają tyle pieniążków, no to trudno, to będą mieli nic i będą szczęśliwi. Także tak trochę nieładnie. Trochę nieładnie. No ale dobra. Dalej mówimy o człowieku, który ratuje planetę, zbiera dwutlenek węgla i w ogóle dzięki Billowi oddycha nam się lepiej. Tylko że śledztwo m.in. Guardiana wykazało w 2013 roku, że Fundacja Gates $1.4 miliarda zainwestowała w firmy wydobywcze, na przykład BP. Czyli BP to jest ta firma, która przecież jest znana za tak zwany Deepwater Horizon Disaster. To był taki turbowyciek ropy, gdzie firma BP czegoś nie dopilnowała, a potem nie do końca chciała to sprzątać. Mnóstwo zwierząt zginęło, skażenie potężne i tak dalej. No i Fundacja Gates jest w to zainwestowana, czy była. Anadarko Petroleum, które musiało zapłacić $5 miliardów za zanieczyszczanie środowiska na całym świecie. Brazylijska kompania, firma wydobywcza, kopalniana można powiedzieć, firma Vale, która totalnie nie dba według artykułów o prawa człowieka, wykorzystuje ludzi do pracy niewolniczej i tak dalej, a do tego niszczy środowisko. No ciekawe. Okazało się, że Fundacja Gatesów ma inwestycje w 35 z 200 firm najbardziej zanieczyszczających środowisko na świecie. Tam jest Anglo American, BHP Billiton, Glencore Extrata, Peabody Energy, Shell, ConocoPhillips, Chevron, Total, Brazilian Oil, Petrobras i tak dalej. Tam Petrobras to jest skandal korupcyjny w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jak to jest? To o co tu chodzi, Billu? Powiedz mi, przyjacielu, że ty nas chcesz ocalić przed szkodliwymi tutaj substancjami i miliardy wrzucasz w firmy, które je robią? O co tu chodzi? Bo widzisz, gdyby to było spójne, tak? Czyli trzymałoby się wszystko kupy, to dalej by się można zastanawiać, jaka jest czyjaś ideologia i tak dalej, no ale tutaj ja tu czuję, że tu bardziej o pieniążki chyba jednak chodzi niż o ratowanie świata, tak? Czyli czuję biznes w ociepleniu klimatu, no to wrzucam hajs tam, potem zaczynam to promować, bo dzięki temu to może urosnąć i zarobię jeszcze więcej miliardów, no ale w tym czasie po cichu, jakby nie wyszło jednak z tym ociepleniem, no to warto wrzucać też firmy wydobywcze, bo one też zarabiają kupę siana. To trochę nieładnie, przyznasz. Fundacja zainwestowała też kupę kasy w Walmart czy w Amazon. Obie te firmy słyną z nie najlepszego traktowania pracowników, natomiast też z tego, że one nie za bardzo dbają o klimat. No wchodzisz do Walmarta, to jest największa sieć sklepów w Stanach, no to wiadomo, plastiki i tak dalej, opakowania, różne takie srakie, mięso, do którego zaraz dojdziemy, bo Bill też ma do niego schizofreniczne podejście, czy powinniśmy jeść mięso, czy nie powinniśmy jeść mięsa, to też Bill się nie do końca umie zdecydować, patrząc po liczbach. W każdym razie, no to w takie firmy też inwestuje, czyli Amazon wozi te paczki w ciągu godziny i tak dalej, zużywa mnóstwo benzyny, zanieczyszcza środowisko, no a Bill ładuje tam kupę siana. Jak to jest? Przecież Billu, miałeś nas ocalić. CO2 zbierać w tym czasie swoim odkurzaczem, a nie tam inwestować w takie firmy, które wytwarzają go potężną ilość. W związku z czym z jednej strony Bill inwestuje w wege mięso, tak, w takie firmy jak Beyond Meat, Impossible Burgers i tak dalej, czyli wiele firm, które tworzą zamienniki mięsa. I można by powiedzieć, że pod kątem badań na temat ekologii, klimatu, a przede wszystkim cierpienia zwierząt, to jest jednoznacznie dobre. Tak, w sensie co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście klimatycznie, no to zawsze ktoś tam może dyskutować, natomiast jeżeli chodzi o cierpienie zwierząt, to jest logiczne, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby ludzie jedli wege burgera zamiast mięsnego burgera. To przecież to, jak masz IQ większe niż 17, to umiesz pomyśleć, tak, że tak, jak to będzie zrobione z rośliny, to nie będzie podrzynanej krowy. I tyle, to jest logiczne. Natomiast Bill, znowu, Bill tutaj mówi, że on również takimi pobudkami się kieruje, a dowody pokazują, że nie, że on jednak jest czystym kalkulatorem tutaj. Czyli inwestuje w te firmy, bo widzi, że one się będą rozwijały, że świat zmierza w tę stronę. Ale na przykład 100 milionów dolarów zainwestowany jest w niejaką firmę Hormel. Firma Hormel produkuje boczek, żarcie z kurczaków, kabanosy, różne tam inne przysmaki, specjały. Turbomięsna firma. No więc jak to jest? Bilu, znowu zdecyduj się. Czy mamy jeść wege mięso, bo CO2, metan i tak dalej ratujemy świat? Czy mamy jeść boczek, który niszczy świat? Bo dla mnie na przykład personalnie to jest prosta rzecz, tak? Ja bym jako weganin, człowiek, który nie je mięsa, dlatego żeby zwierzątkom było lepiej albo trochę mniej źle przez to, co my im robimy, jako taka dobra populacja, pseudo dobry gatunek, który tak naprawdę funduje na co dzień zwierzętom totalny Auschwitz i udaje, że nie, bo tak musi być, bo człowiek zawsze jadł i tak dalej. No więc mamy taką ideologię. Ja to personalnie zmieniam choćby na małą skalę, żeby trochę było lepiej. No to dla mnie na przykład jest nie do pomyślenia, żeby zainwestować w akcje firmy mięsnej w tym czasie. Wiesz dlaczego? Bo ja w to wierzę, tak? Ja w to wierzę, że warto, żeby zwierzęta jako czujące istoty czuły mniej zła, a więcej dobra. Czyli nie miały podrzynanych gardeł, nie miały zabijanych swoich dzieci na własnych oczach i nie były wrzucane żywcem do mielarki. Nie mówiąc już o tym, jak się futra tworzy, ale to jest inna rzecz. Więc to jest proste dla mnie. Natomiast dla Billa no to jest takie, ludzie, nie jedzcie mięsa, bo to nieekologiczne, no ale 100 baniek to wrzucę w jakąś firmę, która produkuje boczek, no bo tam też można zarobić, trzeba dywersyfikować i tak dalej, więc to tak naprawdę nie chodzi o to. Wiesz, jak ktoś by był taki, że mówi, tak, ja lubię mięso, uwielbiam boczek, wrzuciłem kupę siana w firmę, która to produkuje, no to przynajmniej to by była spójność, tak, wiadomo o co człowiekowi chodzi. Natomiast problem Billa jest w tym, że on tu kreuje jakiś obraz człowieka, którym chyba do końca nie jest, o czym świadczą te liczby. Ma 4 swoje odrzutowce, warte łącznie 194 miliony dolarów. I znowu, to by nie był problem. Niech se bogaci mają odrzutowce, jachty, co tam chcą. Jeśli w tym czasie nie opowiadają historii, że tutaj ratujemy planetę, nie wiadomo co i tak dalej. Nie zdziwi cię w ogóle, w oparciu o wiadomości tegoroczne, gdzie pojawiły się robaki i tak dalej, że Bill oczywiście w branży robakowej również jest zainwestowany. Na przykład firma AgriProtein, w którą fundacja Billa Gatesa zainwestowała w 2012 roku już miliony dolarów, zajmuje się produkowaniem żarcia z larw. Jak to jest możliwe, że to, co jest w tych wszystkich TVN-ach promowane i na całym świecie, w adekwatnych telewizjach, jak to jest, że prędzej czy później okazuje się, że jak wchodzi taka nowa koncepcja, czyli jemy teraz robaki, to potem się okazuje, że no, Bill Gates tam też ma swoje biznesowe macki. Kurczę, no niesamowicie to jest, niesamowite. Także, no widzicie, tak to działa. No dobra, przechodzimy zatem do pandemii. Pandemia była niesamowitym doświadczeniem, które oczywiście tak naprawdę zbudowało świadomość wokół Billa Gatesa. I od razu mówię, mój research nie wykazał, że w szczepionkach są chipy, jakieś tajne wirusy, które odpalą komuś śmierć za 7,5 roku, albo przejmą kontrolę nad jego umysłem, albo go wysterylizują. Takie teksty w internetach są, ale jak się spojrzy do źródeł, no to zawsze jest, że jedna baba drugiej babie i ludzie emocjami dochodzą do takich teorii. A ja uważam, że mądrości się nie zdobywa emocjami, że o, to szokujące, co oni robią, to musi być tak. To nie jest zdobywanie wiedzy. Rozumiesz to? To muszą być konkrety. Jakie źródła? Czemu tak? Nawet jeżeli coś się wydaje logiczne, tak? Czyli jeżeli Bill mówi, że świat byłby lepszy z mniejszą ilością ludzi, No to może nawet logiczne by się wydawało, że dodałby sterylizator do szczepionki. To jest logiczne, ale jak póki nie ma żadnego konkretnego dowodu, czyli nie, że znany badacz Frumpak Pampak, którego wczoraj jeszcze nikt nie znał, ale dziś na Facebooku piszą znany badacz, wykazał, że coś tam, nawet nie wiadomo, czy facet istnieje, a ludzie to łykają jak pelikany i przesyłają przez WhatsAppy wszyscy sobie i robi się z tego viral. Nie, ja tak żyć nie chcę i takiej mądrości to ja podziękuję. Szukam takich bardziej konkretnych źródeł, gdzie ktoś coś udowodnił, gdzie jest jakaś na przykład sprawa sądowa, a są, zaraz zobaczycie, bo tam już jest po konkretnych. Dobra. Czy Bill Gates stworzył pandemię? Na to nie ma żadnych dowodów, żeby on miał jakikolwiek udział w tworzeniu samego wirusa, więc tutaj nie przesadzajmy. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo na świecie wszystko jest możliwe, ale mówimy dzisiaj o faktach, więc na to żadnych dowodów nie ma. Można sobie teoretyzować. Jest parę ciekawych, zadziwiających wręcz zbiegów okoliczności, to fakt, i do nich może przejdziemy. Na przykład na World Economic Forum w 2017 roku Bill Gates mówił, że musimy się martwić, że znów nadejdzie epidemia i światowa społeczność zdrowia musi pracować nad szczepionkami RNA, dokładnie tymi, które nas ocaliły podczas ostatniej pandemii. Także oczywiście ktoś może powiedzieć, to dowodzi, że on już też pracował nad wirusem. Moim zdaniem to tego nie dowodzi. Natomiast to, czego to dowodzi na pewno, że on spodziewał się, że to jest dobry biznes do zrobienia i od lat w tym biznesie siedział. Zaraz to zresztą udowodnimy. Więc zarobił chłopak na pandemii kupę siana, a to nie dowodzi, że ją zrobił, tak? Na przykład Instytut Lingwistyki, moja firma językowa, również niezłe pieniądze zarobiła na pandemii, bo jak ludzie usiedli w domu, to się okazało, że szukają kursów językowych online, no bo nie mogli chodzić do swoich szkół językowych na przykład, więc mieliśmy pik obrotu w Instytucie Lingwistyki. Czy to dowodzi, że ja wymyśliłem pandemię? No nie. Więc oczywiście ktoś może powiedzieć, dobra, ale ty jesteś płotką, ty jesteś nikim, ty jesteś śmiecią, a Bill ma władzę. Mógłby. No mógłby, ale no nie mamy na to dowodu, więc na razie mówimy o zbiegach okoliczności, ale tym często przytaczanym to jest 15 października 2019 roku, event 201 w Genewie, go tam nawet nie było, ale faktycznie Fundacja Gatesa to sponsorowała, była to symulacja pandemii i to pandemii koronawirusa, tam symulowano lockdowny i tak dalej. No i to rzeczywiście jest trochę dziwne, tak, że facet organizuje symulację pandemii koronawirusa, kiedy dosłownie 6 miesięcy później, bo 11 marca 2020 jest ona ogłoszona. A w zasadzie już wcześniej przecież, no ja miałem pierwszy raz COVID-a w życiu w styczniu, więc 2 miesiące przed pandemią, przed pierwszym oficjalnym przypadkiem w ogóle w Polsce. Także się tam to szerzyło. Natomiast oni twierdzą, że na świecie jest 200 zdarzeń epidemicznych rocznie, czyli że 200 takich, które mają potencjał stać się epidemią. I w dodatku to nie był jedyny taki event. Oni to robią co parę lat, na przykład w 2018 też robili podobny event, tylko o tym się nie gadało, tak? Więc to nie jest tak, że nagle zrobili ten event i zaraz pandemia, tylko oni ciągle robili te eventy i różne tam scenariusze. Natomiast, co jest jeszcze ciekawsze? Kolejny zadziwiający zbieg okoliczności. Wrzesień 2019, na miesiąc przed tym eventem, przez fundację, żeby nie płacić podatku, wiadomo, kupił Bill akcję firmy BioNTech, partnera firmy Pfizer, po $18 za sztukę. A w trzecim kwartale 2021 na samej górce sprzedał tę akcję po $300 za sztukę, wychodząc z tego z zyskiem $260 milionów. Bez podatku oczywiście, bo wszystko na fundacje. Fundacje są dobroczynne, więc nie płacą podatków, bo one tylko dbają o serduszka biednych małych afrykańskich dzieciątek. Więc no więc teraz, i to jest dziwne, to przyznam szczerze, to jest dziwne, że we wrześniu facet wchodzi w firmę produkującą szczepionki RNA. Dziwne. I teraz są trzy możliwe wyjaśnienia. Pierwszy to jest totalny fart, tak? Że ktoś robi, na przykład znam przypadek faceta w Polsce, który chciał wchodzić w branżę BHP, zaczął produkować jakieś rękawiczki i tak dalej i zaraz przyszła pandemia i koleś został milionerem w bardzo krótkim czasie. W Tajlandii to chyba nawet jeden miliarderem został w ten sposób. Czyli fart, totalny fart, że akurat byłeś we właściwym miejscu i czasie i świat ci dopomógł. Więc to jest jedna rzecz. On we wrześniu sobie wymyślił, że będzie wchodzić w szczepionki RNA, a tu zaraz Bóg dał pandemię. To jest jedna opcja. Druga opcja to jest ta bardzo hardkorowa, tak? Czyli on już wiedział, on wszystko wiedział, ponieważ on stworzył wirusa i tylko czekał, żeby go wypuścić, kiedy będą biznesy gotowe. To jest możliwe, oczywiście. To już jest totalnie hardkorowa, czarna teoria spiskowa. Ona jest możliwa. Natomiast ja osobiście przyznam, że wierzę najbardziej w trzecią. Wyobraź sobie, że jesteś najbogatszym facetem na świecie albo jednym z. Znasz wszystkich. Znasz prezydenci ci liżą buty, tak? Obracasz się wokół wszystkich po prostu. Jak chcesz, to jutro jesteś z prezydentem Szwajcarii na obiadku. Jak chcesz, to z Obamą, jutro gadasz z Trumpem. Takie masz kontakty. Wiesz wszystko. Z prezydentem Chin się przyjaźnisz, pijesz herbatki. I przecież są doniesienia o tym, że już w wakacje 2019 roku w chińskich szpitalach zaczęło się roić od pacjentów z podejrzanym zapaleniem płuc. Obrazy satelitarne o tym mówią i tak dalej, bo Chiny to do końca się wiedzą nie dzielą i tak dalej. No ale, no właśnie, niby pandemia była od marca, no to ja miałem COVID-a w styczniu. Znam ludzi, którzy mówią, że w październiku coś dziwnego zaczęli, że zaczęli mieć przedziwny kaszel, na tydzień uziemieni i tak dalej, i tak dalej. No to teraz pytanie, jeżeli my, Płotki, mogliśmy odpowiednio wcześniej jakby już to zakładać, że coś będzie, tak? No przecież w styczniu czy lutym, no to już się działy rzeczy we Włoszech na przykład straszne, nie najlepsze, no to już można było zakładać, że coś się będzie działo, a w Chinach jeszcze wcześniej. To pytanie, czy najpotężniejszy człowiek świata mógł dostać cynka? Czy on mógł na bieżąco być informowany, tak? Chłopaki z Chin, tutaj słuchaj stary Bill, jest temat, można zarobić niezły hajs, bo nasz kolega Xi Zhonghang mówi, że będzie jakaś turboakcja, że tysiące pacjentów nagle mają. To jest to przecież, w co można zainwestować. Moim zdaniem to jest raczej ta trzecia opcja. Nie wykluczam tej drugiej hardkorowej, nie wierzę w to, że w tą pierwszą, tak, że przypadkiem akurat Bóg ustawił Billa w tym miejscu, że akurat na tym zarobił. Ja wierzę w trzecią. Ja osobiście wierzę w tą trzecią, czyli że Bill ma takie kontakty, że jak coś będzie, to on wie. Tak zwane insider info to się nazywa. Przecież to nie jest rzadkie zjawisko, za to się ogólnie idzie siedzieć. Na przykład jak masz spółkę giełdową i wiesz, że wypuszczacie nową grę, no to nie wolno ci w oparciu o tą wiadomość zrobić tak, że twoja żona kupi akcji waszej firmy za milion, bo wiesz, że to po ogłoszeniu nowej gry urośnie 10 razy. Nie wolno, bo jak ktoś to udowodni, to pójdziecie siedzieć. Jeśli jesteście Płotkami. Ale jak jesteś Billem, no to w tyłek cię można pocałować. W związku z czym moim zdaniem to jest bardziej w ten deseń, tak, że on wiedział po prostu, że będzie pandemia. I tyle. Mało tego. Przecież Bill finansuje WHO. Czerwiec 19 roku. Ja mówię o największych teraz tym, bo on finansuje miesiąc w miesiąc, ale najciekawsze akcje. Czerwiec 19 rok, 32 miliony dolarów od Fundacji Gatesów dla WHO. Sierpień 19 rok, 37 milionów dolarów. Styczeń 20 rok, 37 milionów. Październik 20 rok, 30 milionów dolarów. Czyli on może powiedzieć, że jest pandemia, rozumiesz to? Bo przecież WHO na początku powiedziało, nie będziemy ogłaszać stanu pandemii, bo wiecie, epidemia według starych definicji z 2009 to jest jak jest co najmniej 12% śmiertelności, więc COVID się nie łapie. Potem zmieniono definicję oczywiście już kilkanaście lat temu, no ale tu Bill mówi, chłopaki, nie, to jest pandemia. Ja wam mówię, kto? Ja, ten co wam przelewa kilkadziesiąt milionów dolarów co chwilę. Czy to może wpłynąć na decyzję chłopaków? No moim zdaniem może. A czy w interesie Billa byłoby ogłoszenie tego jako pandemia? Coś, co koniecznie trzeba będzie zwalczyć szczepionkami, w które on jest zainwestowany. No oczywiście, że tak. Więc znowu, to nie dowodzi tego, że on wyprodukował wirusa, czy nic w ten deseń, ale dowodzi moim zdaniem niezłego lobbingu i chęci zarobienia grubych miliardów. Także tak samo w akcje firmy CureVac, niemieckiej firmy mRNA, wszedł już w 2015 roku, wtedy kiedy występował na TEDxie, mówiąc, że będzie globalna pandemia i tak dalej, i tak dalej. No i tyle. I na tym dealu też zarobił 50 milionów dolarów dzięki pandemii. I takich przykładów jest więcej. Gdy się zaczęła pandemia, no to był pomysł, żeby zabronić patentowania szczepionek. Na zasadzie, to jest zbyt ważne dla świata, szczepionki ocalą świat i tak dalej. Nie może być na to patentu, bo to jest zbyt istotne. No, my tu mamy pandemię, szpitale nie działają i tak dalej. Morawiecki musi lasy zamykać, no wiecie, trzeba ratować świat. Więc był pomysł, żeby nie było patentów. No i Bill wykorzystał swój lobbying, swoje fundacje i swoje pieniążki oczywiście, żeby przekonać Uniwersytet w Oksfordzie, żeby jednak nie udostępniali swojego patentu szczepionkowego publicznie, tak jak oni to chcieli zrobić, tylko żeby sprzedali go firmie AstraZeneca. No to chwila. Billu, przecież ty te szczepionki to wspierasz od lat, ponieważ ty chcesz, żeby ludzie nie umierali, jak ich komar ugryzie, żebyśmy wszyscy żyli, żebyśmy się nie udusili. To czemu patent? przecież to trzeba szybko reagować, szybko zaszczepić wszystkich, żeby ocalić, a nie tam blokować te badania, żeby tylko firmy powiązane miały tutaj zysk. Ja nie wiem, no fundacja przecież podobno działa dla dobra świata. No ale ja nie wiem, ja nic nie wiem. Sami sobie każdy to może ocenić. A w tym samym czasie, oczywiście w każdym wywiadzie na CNN i innych mediach, które mu liżą tyłek, mówił, że to jest straszne, jakie to jest niesprawiedliwe, jaka to dominacja tego białego człowieka. Zobaczcie, do czego to doprowadziło, że bogate kraje będą zaszczepione pierwsze, bo są najbogatsze, a te biedne afrykańskie, to tam ludzie będą się dusić i czekać jeszcze rok. A w tym samym czasie pilnuje patentów i tak dalej. Widzisz, ta niespójność to tutaj jest taki stały wzór w życiu naszego przyjaciela Billa. Także trochę nieładnie, ale bardziej nieładnie jest w jego inwestycjach w największą firmę produkującą szczepionki na świecie, którego nazwa to? Nie znasz. Serum Institute of India. To jest największy producent szczepionek na świecie. I Bill oczywiście setki milionów tam wrzuca od wielu, wielu lat. Wiedziałeś? Nie wiedziałeś. Więc teraz ci wszyscy TVN-owcy, którzy mówią, połączenie Billa i szczepionek to jest przecież nie, jakieś to oszołomstwo, folie, czapeczki na głowę. No to niestety, ale ci wszyscy ludzie okazują się strasznymi ignorantami. Nie uczyli się, nie czytali, nie researchowali, nieładnie. Więc Bill oczywiście powiązany jest po pachy ze szczepionkami finansowo. Zatem, na przykład 100 milionów szczepionek na COVID do samych biednych państw puścili. Jak to na tym, jak to działa? Czy może altruistycznie? To wtedy by było spoko, brawo Bill. No ale no, oni to produkują, a podatnicy za to płacą, tak? Podatnicy i europejscy, i amerykańscy, i oczywiście z tych biednych krajów również. Czyli to nie jest tak, że oni to robią za free, produkują te szczepionki, mają udziały, no i wiadomo, że mają układy i w tych krajach te ci wszyscy ludzie będą zaszczepieni właśnie tą szczepionką. Nawet gdyby ona była w 100% bezpieczna, bo do tego zaraz dojdziemy. To dalej robienie takich numerów jest trochę nieładne. Tak jak w Polsce na przykład, jak już nie było komu wciskać szczepionek, no to wymyślili, że będą szczepić dzieci z domu dziecka, tak? Że już dzieci od 6 roku życia mogą się szczepić, czy od 6 miesiąca nawet. No i w związku z tym, z racji tego, że rodzice nie wszyscy swoje dzieci chcieli zaszczepić, bo stwierdzali, skoro śmiertelność 6-latków na COVID jest zero, to w zasadzie po co, tak? To po co? No to nie wszyscy chcieli, no ale w domach dziecka niestety nie mieli do końca takich własnej decyzyjności. Więc pytanie, nawet jeżeli szczepionka jest w 100% bezpieczna, co jest oczywiście naukowo niemożliwe, ale nawet gdyby tak było, to czy to jest w porządku, żeby wykorzystywać interesy do szczepienia na siłę jakiejś grupy ludzi po to, żeby na tym zarobić, wiedząc, że akurat ta grupa nie jest specjalnie zagrożona? Tak, w sensie ona tego produktu nie potrzebuje, tak? Czy jakbym teraz wymyślił lek na cukrzycę i nawet on byłby dobry, ale zacząłbym go wciskać też nie cukrzykom. Każdy musi brać mój lek na cukrzycę, bo mam znajomości z prezydentem Kongo. Czy to by było w porządku, czy nie? Nawet gdyby on nie miał efektów ubocznych. Dalej byłoby to trochę nieładne, przyznam szczerze. Więc no tak to tutaj działa. Mieli nawet plan z tym Serum Institute of India wyprodukować do końca 2023 i sprzedać miliard szczepionek na świecie. Nie znalazłem nigdzie informacji, czy ten plan się udało zrealizować. No ale widzisz, miliard szczepionek brzmi jak trochę pieniążków zarobionych, czyż nie? No i niestety, ale są też złe sytuacje związane z tym. Na przykład śmierć 23-latka. Proces trwa w Indiach. To nie jest znowu jakieś forum Facebooka, tylko mówię o konkretach, tak? W Indiach trwa proces, który wytoczyła matka 23-letniego chłopaka, który się zaszczepił właśnie ich szczepionką, no i zmarł. No i teraz tak. Ja nie chcę tu iść w oszołomstwo takie skrajne, że tak, wszyscy, którzy się zaszczepili, to oni umrą i nie wiadomo co. Nie ma na to dowodów, znam dużo zaszczepionych osób, oni żyją i tak dalej. Jasne, znam takich z dolegliwościami, kogoś tam boli ręka, komuś coś jest. Znam takie przypadki, niestety. Natomiast to nie jest tak, że ci moi zaszczepieni znajomi to popadali jak muchy, no więc bez przesady. Nie idźmy w to. Nawet najlepszy produkt medyczny ma jakiś odrzut, tak? Czyli ileś procent ludzi, nawet jak to jest turbopromilek, może mieć odczyny i może być bardzo źle. I teraz, dlaczego to jest ważna informacja? Dlatego, że o ile ludzie go biorą dobrowolnie, Czyli przychodzi pandemia, jest szczepienie, wiesz, że tyle i tyle, na przykład, że 1 na 100 tysięcy tylko, czyli bardzo mało, ale 1 na 100 tysięcy umrze po tej szczepionce. To by był, uważam, uczciwy deal. Gdyby ona chroniła, tak, i byłoby ryzyko śmierci, owszem, ale by wiedzieli ludzie, jakie to jest ryzyko i tak dalej, i nie byliby do tego przymuszani, tak? Czyli jak chcesz, to korzystaj, jak nie chcesz, to broń się naturalnie przed wirusami i tak dalej. To byłby uczciwy układ, moim zdaniem. Tak? No, każdy dorosły człowiek sobie zdaje sprawę, że produkty medyczne mają jakiś tam odrzut i tak dalej. W sensie, że mogą być niebezpieczne. Natomiast, o co ten proces idzie? O to, że ten chłopak się nie zaszczepił dlatego, że chciał. On się nie chciał zaszczepić. On się nie chciał zaszczepić. On powiedział, ja mam 23 lata, jestem zdrowy, pracuję fizycznie, radzę sobie. Ja się nie boję COVID-a. Ja się nie boję, przeżyję to. Ale czemu się zatem zaszczepił? Dlatego, że Serum Institute of India z Billem na czele, no może z innym kolegą na czele, ale z Billem u boku, lobbowali bardzo intensywnie finansowo i przez swoje kontakty, żeby wprowadzić obowiązek, paszport szczepień w kolejach indyjskich, największych kolejach na świecie, tak? W związku z tym ten chłopak, 23-letni, nie mógł jeździć do pracy. Rozumiesz to? Czyli to nie było na zasadzie zaszczepię się czy nie, tylko albo się zaszczepię i mogę dalej pracować, albo się nie zaszczepię. I to nie taki komfort jak u nas tam. Hashtag zostań w domu, no i ludzie zostają w domu i spoko, nie? To bogate kraje to sobie tak mogą. Ale tutaj mówimy o jakimś gościu z wioski indyjskiej i tam jak przestajesz pracować z dnia na dzień, no to umierasz z głodu. Więc gość musiał jeździć do pracy tą koleją, no więc się zaszczepił. Tylko po to. I umarł. No i widzisz, i wtedy cały ten układ przestaje być fair, tak? Bo jeżeli kogoś zmuszasz do skorzystania z twojego produktu, którego on nie potrzebuje, to nawet jeżeli ryzyko jest minimalne, tak? Bo takich spraw tam nie jest miliony, tak? Więc mnóstwo ludzi się zaszczepiło po to, żeby jeździć koleją, no i nic im nie jest. Natomiast jeżeli ludzie zostali zmuszeni do zaszczepienia się po to, żeby móc pracować, to to jest grube, szukam innego słowa niż te, które mam w głowie, nie fair akcja, o, powiem tak. Bardzo nieładne, tak? I teraz wyobraź sobie, że jesteś matką takiego chłopaka, tak? Który umarł, bo zmusili go, żeby się zaszczepić, bo paszport, tak? Tak, były w Europie też te ruchy, że paszport szczepionkowy. Nie wejdziesz do restauracji, nie? O ile wchodzenie do restauracji, no to można powiedzieć jeszcze luksus, bez tego da się żyć, czy podróżowanie, tak? Ale zaczęło to zmierzać w bardzo dziwną stronę i widać, że ktoś chce zarobić, zmuszając ludzi do korzystania ze swojego produktu, a to już jest niefajne, jeżeli tym produktem, zwłaszcza, to zawsze jest niefajne, ale zwłaszcza, jeżeli ten produkt może być niebezpieczny. Nawet jeżeli to niebezpieczeństwo występuje raz na 100 tysięcy przypadków. No to dalej. Dalej jest to straszne, nieetyczne, podłe i ohydne. Tak trzeba powiedzieć. Drugi case. Dilip Lunawat. To jest człowiek, który pozwał Billa Gatesa oraz CEO zarządzającego firmą Serum Institute of India, czyli pana Adara Poonawalę. Pozwał ich, zażądał 125 milionów dolarów odszkodowania za śmierć swojej córki, doktorki Sena Lunawat, która również została zmuszona do szczepienia. Ona również była młodą dziewczyną, zdrową, i przez to, że studiowała medycynę i już miała praktyki w szpitalu i chciała je kontynuować, no to została zmuszona do szczepienia na zasadzie medycy szczepcie się, bo jak nie, to stracicie pracę. Tak? W Polsce też się odgrażano, że tak będzie. Tak? Czyli znowu mamy kolejną osobę, która dobrowolnie, jako dorosły człowiek, wybiera, czy ja chcę na przykład ryzykować, nie szczepić się i sprawdzić, czy przeżyje ten COVID. I ma pełne do tego prawo, a jednak ktoś mówi, nie, pałuj się, chcesz być lekarką, to nie będziesz. Jak nie skorzystasz z preparatu naszej firmy. No i niestety ona była z tych, może nielicznych, ale jednak, dla których koniec był tragiczny. No więc kolejna sprawa karna, która trwa przeciwko Billowi i Lunawat i temu prezesowi Serum Institute of India. Oczywiście, co z tego wyniknie z tych spraw, no to możemy się domyślać, tak? Bo masz jakiegoś chłopka z jakiejś wioski indyjskiej, któremu umarła córka, a naprzeciwko masz Billa Gatesa i drugiego miliardera. No to powodzenia. Natomiast no nieładnie. Nieładnie. I za każdym razem Fundacja Gatesów mówi, że to są małe tam odczyny, bardzo rzadkie i tak dalej, i tak dalej. A pomija ten oczywisty fakt, że ci ludzie, to nie dotyczy przypadków ludzi, którzy się zaszczepili dobrowolnie i umarli. bo to by można powiedzieć, to wiedział, na co się pisze, tak? Że ryzyko jest małe, no ale jest. Tylko, że te sprawy dotyczą przypadków ludzi, którzy się nie chcieli szczepić, ale musieli przez lobbying Billa w różnych instytucjach i wśród polityków. I to jest nieładne. I na to wszystko Bill wpada 23 stycznia 23 roku, czyli całkiem niedawno, i mówi w wywiadzie: musimy naprawić 3 kwestie w szczepieniach na COVID, ponieważ te 3 problemy są takie, że po pierwsze, aktualne szczepionki nie blokują infekcji. No, tu już by nie trzeba mówić nic dalej. Więc już jest dziwnie. Szczepionki. Po co są szczepionki? No, żeby się nie zarazić. No ale dobra. Potem zmieniła się ta ideologia na to, że nie, że to jednak, żeby przejść lekko. To dalej nie byłby zły deal, gdyby to było bezpieczne, spoko. Mówi, drugi problem jest taki, że one nie są szerokie, czyli że nie chronią przed nowymi wariantami. Matko Boska. No to, a przecież o tych wariantach to oni co tydzień mieli nową literkę z greckiego alfabetu, nie? Gamma, gamma, teta, omega, sru, B12, nie wiadomo co. Co tydzień był nowy wariant COVID, a tu Bill mówi jako człowiek, który się zna, tak? Bo jest w tym zainwestowany na miliardy, także siedzi w branży, tak, ja się znam na językach, on się zna na szczepieniach bardzo dobrze. I on mówi, że te szczepionki nie chronią przed nowymi wariantami, a wiedząc, że te nowe warianty to są co powiedzmy co 6 tygodni, bo wirus polega na tym, że mutuje, czyli robi nowe warianty, i to każdy wie. I trzeci problem tych szczepionek, że ochrona trwa krótko, zwłaszcza u najbardziej narażonych, czyli u osób starszych. Mówię, to te 3 problemy, które on tutaj diagnozuje, to tak jakby powodują, że ten produkt to jest trochę bez sensu chyba, nie? Czyli masz szczepionkę, która działa na, jak działa, to nie chroni przed infekcją, tylko powoduje, że może ona być lżejsza. Czyli nie chroni przed infekcją, ani przed zarażaniem innych, więc w ogóle tam, no. Po drugie, nie chronią przed nowym wariantem, więc jak za 3 tygodnie będzie nowy wariant, to ta szczepionka już stara nie działa. I po trzecie, ona w ogóle i tak działa krótko. Czyli chroni przez tam max parę tygodni. No to, to co? Jakie jest rozwiązanie, Billu? Jakie jest rozwiązanie? Nie wiem, szczepić się nową wersją co 2 tygodnie? A to jeszcze naukowcy musieliby od razu mieć gotowiznę na kolejny szczep i wariant działający. No, no absurd. I to mówi człowiek publicznie, który zarobił na tych szczepieniach setki milionów, a raczej miliardy. Szok. Szok i niedowierzanie. Idziemy dalej. Jest taka teoria w internetach, że Bill intensywnie promuje depopulację, żeby ludzi było mniej na świecie i tak dalej. I o ile można znaleźć na to jakby poszlaki, faktycznie Bill mówi, że ludzi jest za dużo na świecie, że jest przeludnienie, przez to klimat cierpi, planeta i tak dalej. Oczywiście, gdyby wszyscy żyli tak jak on, to planety już by dawno nie było. Bo ty wyobrażasz to sobie, 8 miliardów ludzi, wszyscy odrzutowce, kolekcje porszaków i tak dalej. No, niezłe jajca. W każdym razie, przejdźmy do konkretów. Bill uważa, że zmniejszanie ilości ludzi powinno się odbywać poprzez poprawianie jakości ich życia, bo faktem jest, że w krajach bogatszych ludzie robią mniej dzieci. Raz, że jest lepsza antykoncepcja, dwa, że tam, gdzie ludzie mają hajsy, to nie muszą mieć tyle dzieci, bo w jakimś Ekwadorze, no to ktoś musi mieć 5 dzieci, bo te dzieci pracują wszystkie. To nie jest dla przyjemności, tylko one wszystkie tyrają od rana do nocy, jest większa szansa, że rodzina przetrwa. Więc to jest prawda, tu mu trzeba przyznać rację. Jego fundacja szczepi na polio, jest teoria spiskowa, która mówi, że te szczepionki sterylizują, przez to depopulują świat, no ale nie ma na to żadnych tam konkretów. Natomiast to, co jest ciekawsze, on mówi, że bardzo mu zależy na zdrowiu tych wszystkich biednych ludzi i tak dalej, ale w tym czasie inwestuje miliardy w Coca-Colę czy w Krafta. Kraft Heinz dzisiaj, wcześniej Kraft Foods, największy producent pożywienia na świecie, i to znaczy pożywienia, no, mocne słowo, ponieważ oni produkują batoniki, słodycze wszelakie i tak dalej, i tak mnóstwo produktów, z których nie wszystkie, ale zdecydowana większość jest taka, że raczej zdrowia nie wspierają. Ciekawe, ponieważ tutaj leczymy te wszystkie, ocalimy świat przed chorobami, wyeliminujemy polio, a tymczasem, gdzie jest Pareto, Billu? Ja się pytam, bo ty jesteś oczytany chłopak, ty wiesz, co to jest Pareto i tak dalej, więc czy malaria albo polio to jest Pareto zgonów na świecie? Nie! Pareto to jest na pierwszym miejscu zgonów na świecie, jest choroba niedokrwienna serca, którą powoduje między innymi spożywanie cukru, spożywanie tłuszczów trans, które są w licznych produktach finansowanych przez fundację Gates. Więc jak to jest? Jak to jest znowu? No mamy być zdrowi, mamy żyć długo. No i znowu tutaj jakieś takie dziwne rzeczy wychodzą. Bill współpracuje z firmą Bayer, z którą opracowali razem Jadel, czyli odwracalny implant antykoncepcyjny. Działa też z Pfizerem i z Merckiem w tej sprawie. Finansuje organizacje promujące antykoncepcję, na przykład 20 milionów dolarów dla DKT International i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, tu można powiedzieć, promuje antykoncepcję, tam wiadomo, w krajach niektórych afrykańskich jest strasznie epidemia AIDS właśnie przez to, że ludzie nie stosują albo ich nie stać i tak dalej. Dobra, tu tam jeszcze... Tu jeszcze nie ma grubego kalibru. To się zaraz zacznie, gruby kaliber. Sfinansował Fundacja Gatesa, sfinansowała badania organizacji PAT, która przeprowadziła nieautoryzowane badania kliniczne na najbiedniejszych dzieciach w Indiach. 14 tysięcy dzieci brało w tym udział. Nie podano im informacji o żadnych zagrożeniach w tym badaniu. Nie informowali nawet rodziców. Rozumiesz to? To były badania, które zrobiono za pomocą szkół i tak dalej. Zaszczepiono dzieci na wirus brodawczaka ludzkiego. A rodzice nie wiedzieli, że takie coś się wydarzy. Nie wiedzieli też, jakie jest ryzyko, jakie są statystyki, tak, co, jakie mogą być efekty uboczne i tak dalej. Więc nawet gdyby robili to w dobrej wierze, tak, ocalimy dzieci przed brodawczakiem. Brzmi groźnie, brodawczak. Nawet gdyby, to sam fakt, jak to zrobiono, powoduje, że trochę śmierdzi ostrą niemoralnością. No i gdyby to jeszcze jakoś przeszło. Ale nie przeszło, ponieważ zmarło 7 dziewczynek, a kilkadziesiąt innych dzieci zostało hospitalizowanych z różnymi problemami. Więc to już nie jest, że ktoś wypuścił jakiś produkt, no i ten produkt jest słaby, no i trudno. Wiesz, wypuścili nowe auto i ono się psuje. Nie, tu zmarły dzieci. I teraz i wyobrażasz to sobie, że ty jako rodzic dowiadujesz się, że twoje dziecko zmarło i w tym momencie dowiadujesz się w ogóle, że ono było zaszczepione na jakiegoś brodawczaka bez twojej wiedzy. Bo jakaś fundacja mają totalnie duży lobbying i za pieniądze podatników są w stanie sprzedawać wam szczepienia. No więc jaka jest odpowiedź fundacji na zarzuty? Projekt nasz używał szczepionek, które są licencjonowane w Indiach i były stosowane dziesiątki milionów razy na świecie, chroniąc przed niezliczoną ilością zakażeń. I nawet jeżeli to jest prawda, tak, czyli że ta szczepionka jest śmiertelna naprawdę, że te 7 dziewczynek to są jedyne osoby na 100 milionów zaszczepień, a mnóstwo żyć jest ocalonych przez to, że nie dostali brodawczaka. Nawet jeżeli tak jest, to dalej życie tych 7 dziewczynek zostało skasowane bez czyjkolwiek zgody na podejmowanie tego typu ryzyka. I to jest bardzo nieładne. Tak uważam. Także, no widzisz. No więc żadnych tam ugód, żadnych tam odszkodowań, nic tam. Pałujcie się, bo to jest dobra szczepionka licencjonowana, czego chcecie. A czemu jest licencjonowana w Indiach? No bo produkują Serum Institute of India. Firma finansowana przez miliarderów, która ma układy z politykami. No to trudno, żeby nie była licencjonowana, no. Także trochę nieelegancko, powiedzmy delikatnie. Co dalej? Depopulacja. Bill jest mocno powiązany z aborcją. Co do tego nie ma wątpliwości. No i oczywiście aborcja aborcji nierówna. Tak? Jest aborcja taka, że ktoś wie, że jego dziecko nie ma nerek. No i to jest hardkorowa sytuacja, której nikomu nikt nie zazdrości. Jakieś tam straszne przypadki albo gwałty, wiadomo. To jest temat bardzo wrażliwy i trudny. Natomiast to inny temat to jest aborcja na życzenie, która jest bardzo zbieżna z ideologią World Economic Forum. O tym mówi Klaus Schwab, o tym mówi Bill Gates, o tym mówi cała ta lewica francuska, kanadyjska, argentyńska od niedawna, hiszpańska i tak dalej, że w zasadzie no, w 8 miesiącu jak masz taki brzuch i to dziecko tam oddycha, ono się rusza i kopie, no ale ty nie czujesz, że jesteś matką. To olejmy naukę, która mówi, że to nie jest już twoje ciało, to jest jego ciało. Ono jest osobnym bytem? Nie, nie, nie. Powiedzmy jakiś argument ideologiczny. Kobieta powinna móc decydować o swoim ciele. W nawiasie ubić, jak jej nie pasuje. I to jest tego typu aborcja. Więc Billa łączymy raczej niestety z tego typu aborcją, a nie z tą pierwszą, gdzie można by oczywiście dyskutować i się długo zastanawiać. Więc... Więc tak, Microsoft. Czy wiesz, że jeżeli jesteś pracowniczką Microsoftu i zachcesz aborcji, bo stwierdzasz, że jednak nie,
jednak to
był błąd. Czyli nie tam, mówię o aborcji na życzenie, nie taki, że różne sytuacje albo zagrożenie życia kobiety, albo tam właśnie jakieś straszliwe choroby i tak dalej. Nie, mówię o tym, że no stwierdzasz, nie, za młoda jestem, albo karierę jeszcze, albo chłop mnie zostawił, no to sama nie będę. Więc stwierdzasz tak, to co się dzieje? W zależności, gdzie pracujesz, bo Microsoft ma wszędzie oddziały, no to jak jesteś w takim stanie, w którym nie można takich rzeczy robić, no w Teksasie obstawiam, że byłoby ciężko, no bo tam jednak uznają, że mały człowiek to też człowiek. No więc pracujesz w oddziale Microsoftu w Teksasie, no to problem. No nie, problem, bo ci tam nic nie pozwoli. No to dzwonisz do Billa, oczywiście metaforycznie, tak naprawdę do jakichś menedżerów i mówisz, słuchajcie, problem mam. Rozwiążecie. Planned Parenthood to się nazywa według Billa, planowane rodzicielstwo. Czyli zobacz, jak można teraz słowa zmieniać, tak? Tak samo jak Amerykanie pojechali zabijać Wietnamczyków, to nie pojechali zabijać Wietnamczyków, ludzi, tylko zabijać żółtków. Cała armia była szkolona, że jedziemy na wojnę z żółtkami. Dzięki temu, przez tą depersonalizację, tak jak Hitler robił pod ludzi, Żydzi to nie są ludzie, to są podludzie, więc dzięki temu łatwiej się to wszystko wprowadzało, to cały czas jest taka lingwistyczna wojna na świecie, żeby pewne rzeczy nazywać inaczej i wtedy one są lepsze. No to w każdym razie nasza bohaterka jedzie do innego stanu, pewnie do Kalifornii, bo tam wszystko można, w Kalifornii teraz już wszystko można, no i Microsoft płaci za wszystko. Od początku do końca opłaca wszystko, fantastyczne dbanie o kobiety, o ich wolność i tak dalej. Ale ja, zostawiając już nawet kwestię moralną, zostawmy, bo jest skomplikowany temat. W sumie dla mnie nie, no ale niektórzy uważają, że to się nad tym nie trzeba zastanawiać godzinami. No dobra, zostawmy to. Idźmy w to. Czy to na pewno jest tak, że ten Microsoft to tak dobrodusznie wspiera te kobiety, żeby one mogły same zdecydować. I jak nie chcą mieć dziecka, to oni im to zapłacą. Nawet jak są w opresyjnym stanie typu Teksas, to oni im zapłacą, żeby pojechały do Kalifornii na zabieg. Czy może chodzi o czysto cyniczne podejście na zasadzie, przecież jak ona urodzi, to ona 2 lata nie pracuje. Yeah, baby, opłaćmy to i mamy ją z powrotem. O tym nie pomyśleliśmy, co? Po co bogata firma miałaby kobietom płacić za różne rzeczy, które spowodują, że one nie zrobią sobie 3 lata urlopu, za który my w dodatku płacimy? No po co? No właśnie, po to. Więc ja tu widzę szwindel. Także takie rzeczy. W samym 2022 roku Microsoft 280 tysięcy dolarów, czyli ponad 1 000 000 złotych, wydał na takie typu wyjazdy pracowniczek do innych stanów, żeby tam rozwiązali swój problem. Kurczę, żeby ktoś z nami nie chciał rozwiązać problemu. Może kiedyś fundacja Billa Gatesa stwierdzi, mamy problem z wieczorkiem, rozwiążmy ten problem. Rozwiążmy, zróbmy zabieg. Pojedzie na zabieg. Także ciekawy patent robią, ponieważ jest sobie firma Planned Parenthood. Planned Parenthood, to piękna nazwa. Planowane rodzicielstwo. I w tej firmie ojciec Billa Gatesa, William Gates Senior bodajże, był w ogóle w zarządzie. No, że już nie żyje, to już nie jest w zarządzie. W każdym razie Fundacja Gatesów finansuje tę firmę od lat. Milionami, miliardami tak naprawdę. I to jest ciekawe. Ponieważ jest też druga firma brytyjska bodajże, Mary Stopes International, zajmują się dokładnie tym samym, ona dostaje też kupę kasy od nich. No i o co tu chodzi? To jest ciekawy patent. Te firmy zajmują się kilkoma rzeczami. Po pierwsze edukacją seksualną, po drugie promowaniem antykoncepcji, udostępnianiem tam różnych środków i tak dalej, i po trzecie robią aborcję. No i teraz tak. Można by powiedzieć, że dobra, promowanie antykoncepcji, tak, to może i słuszne, edukacja seksualna, tak, żeby ludzie młodzi wiedzieli i głupot nie robili, wiadomo, jeżeli nie jest to robione w szalony sposób na zasadzie, a zastanów się, czy siusiak na pewno oznacza, że jesteś mężczyzną, a może nie. No mam nadzieję, że to nie jest taka edukacja seksualna, chociaż znając tę ekipę, to bym się nie zdziwił. Natomiast ogólnie, gdyby była dobra edukacja, no to powinna być. Natomiast trzecie źródło to aborcja, które okazuje się pierwszym. Jeżeli chodzi o zarobki, to te firmy zarabiają, sam Planned Parenthood zarabia $1 miliard rocznie na zabiegach aborcji. Kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci. Organizacje członkowskie paru różnych powiązanych na przykład z WHO i z różnymi tam innymi. Czyli tak naprawdę podatnicy, no powiedzmy sobie wprost, podatnicy w Stanach, w Europie, wszędzie za to płacą. Wiedziałeś, że finansujesz aborcję? Ha, nie wiedziałeś, to teraz wiesz. No więc miliard dolarów rocznie brzmi jak niezły biznes, tak? I oczywiście Fundacja Gatesów macza tam palcem mocno, ale robią to mega sprytnie. Ponieważ Fundacja Gatesów przelewa pieniążki na te organizacje, czyli Planned Parenthood i Mary Stopes, z zastrzeżeniem w mediach, że my przelewamy i oni mogą te pieniądze wyłącznie wykorzystać na edukację seksualną i antykoncepcję, bo z aborcją to my nie chcemy mieć nic wspólnego. My nie, a broń Boże. I taka rzecz idzie do mediów. Tylko, że zobacz, jeżeli jest Planned Parenthood, które 1/3 kasy wydaje na edukację seksualną, 1/3 na antykoncepcję, 1/3 na aborcję, i teraz wpada Bill i mówi, to my wam tą pierwszą trzecią i tą drugą trzecią my wam sfinansujemy, to oni całą resztę kasy mogą wrzucić w aborcję dzięki temu. Patrz, jaki genialny myk. Czyli dzięki temu, że Bill im finansuje resztę kosztów, tych powiedzmy sobie społecznie pozytywnych, to oni biorą tą całą kasę, której nie potrzebują już tam ładować i wrzucają 3 razy więcej w aborcję. I wszyscy czyści, tak? Nie można powiedzieć, że Bill finansuje aborcję, no bo przecież on finansuje antykoncepcję, a że ta firma dzięki temu już nie musi tego robić z innych swoich pieniędzy i może je przerzucić te fundusze na aborcję, no to spoko. Więc ciekawa rzecz, ciekawa, ogólnie to mega nieciekawa, no ale cóż mam powiedzieć. Także sprytnie miliard dolarów rocznie sam ten Planned Parenthood zarabia na aborcjach, także niezła kasa, widzisz. To jest ciekawe, bo widzisz, czy wiesz, że rocznie na świecie jest 41 milionów oficjalnych aborcji? Oficjalnych to oznacza, że takich, które są zgłoszone, tak? W tych 41 milionach oczywiście niewątpliwie jakiś procent to są te konieczne, tak? Że życie czyjeś jest zagrożone, że tam dzieci są w skrajnym stanie i to i tak nie ma sensu, mówiąc smutnie, no ale tak jest. Natomiast z 40 milionów prawdziwa liczba pewnie jest 60-70, więc ja pytam, ile z tych milionów to są takie na zasadzie, a wiecie, jednak nie, tam zapomniałam się na imprezie z Frankiem, w sumie mi to nie pasuje, bo to już jest trochę inne, tak sądzę. No więc ciekawe to jest. No ale to każdy sobie już oceni zgodnie z własnym światopoglądem. W każdym razie, no nie ma bezpośrednich dowodów, że Bill depopuluje świat i zrzuca z samolotów jakąś chemię. Natomiast jest dużo takich różnych rzeczy, które sugerują, że jego sposoby są specyficzne, bardzo, mówiąc delikatnie. Jedziemy dalej. Grunty, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Bill jest największym prywatnym posiadaczem ziem rolnych w USA. Ale wbrew pozorom to nie jest 80% gruntów, jak mówi teoria spiskowa. Nie, to jest raptem 1/4000 gruntów. Także no bez przesady, no aż taki monopol to nie jest. Natomiast jeśli chodzi o prywatnego gościa, to tak, to jest największy. To jest powierzchnia w okolicach powierzchni Nowego Jorku, więc trochę tego jest. On mówi, że kupuje te wszystkie grunty pod inwestycje w przedmieścia i pod ośrodki badawcze. Tymczasem okazuje się, że większość to są lasy, rancza i pola uprawne. I tutaj znowu, w temacie rolnictwa Bill szuka miliardów. I znowu nie zawsze w dobry sposób, bym powiedział. Także, bo może się okazać, że jak on będzie mieć tyle gruntów, już się powoli tak okazuje w Stanach, no to taki młody rolnik nie może sobie uprawiać ziemi, musi wynajmować ją od Billa. I znowu wszystko leci zgodnie z zasadą, nie będziesz mieć niczego i będziesz szczęśliwy. Także ciekawa rzecz. Na przykład w 2020 roku organizacja Grain opublikowała dane o wydatkach fundacji Gatesów. Otóż ta fundacja mówiła, że 80% będzie kasy przeznaczała na Afrykę, a okazało się, że prawie 90% trafiło do różnych grup w USA i Europie. Na lobbying polityczny, na rozwój GMO, na różne tam korporacje patentujące jakieś chemikalia i tak dalej, i tak dalej. I tylko 5% trafiło do afrykańskich organizacji pozarządowych w postaci jakichś tam grantów i tak dalej. Więc to jest dopiero numer. Zbiera hajsy, organizuje miliardy i mówi, że 80% z tego na wspieranie Afryki, żeby nie było głodu, my tam działki posadzimy, kwiatki w ogóle, truskawki i tak dalej, a potem przychodzi co do czego, to się okazuje, że 90% poszło jednak gdzieś indziej na GMO, na patentowanie tego wszystkiego, na własne chemikalia, certyfikaty, w związku z tym, które trzeba brać od nich potem, żeby móc w ogóle takie ziarna mieć i tak dalej, i tak dalej. Nieładnie, Bilu, nieładnie, tak się nie robi.
Także coś tu nie pasuje. Dali na przykład 638 milionów dolców organizacji AGRA, czyli to jest Sojusz na Rzecz Zielonej Rewolucji w Afryce. Już sama ta nazwa budzi niepokój. Sojusz na Rzecz Zielonej Rewolucji w Afryce. No jakbym Orwella czytał po prostu. Co w ogóle... A. No i celem tej organizacji jest przekazanie afrykańskim rolnikom nasion i chemikaliów opracowanych przez korporacje finansowane przez Gatesa. Także widzisz, okazuje się, że w ogóle tam, gdzie ta agra jest aktywna, plony zbóż wzrastają tylko 18% w ciągu ostatnich 12 lat. Czyli miało być podwojenie plonów. Nie wiadomo co, te nasze technologie to są tak fantastyczne, że one właśnie głód usuną, bo na jednym polu będzie 10 razy więcej jedzenia. A tu się okazało, że faktycznie jest więcej jedzenia, ale o 18%. A tymczasem niedożywienie w tych samych krajach, w których agra działa i w tych rejonach wzrosło o 30%. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Przecież wzrosła ilość upraw o 18%. Niedużo, no ale zawsze. A niedożywienie o 30, no może dlatego, że to ta żywność jest jednak sprzedawana do trochę bogatszych krajów za trochę większe pieniądze, bo tutaj nikt nie będzie tego marnować na jakieś biedne afrykańskie dzieciaczki. Także ciekawe, ciekawe. Michigan State University otrzymał 13 milionów dolarów od Gatesów, żeby pomóc afrykańskim decydentom podejmować świadome decyzje dotyczące wykorzystania biotechnologii. Błagam, błagam. Podejmować świadome decyzje. Świadome w zasadzie, co to oznacza? No takie, jakie my chcemy, żebyście podejmowali. To jest oczywista sprawa. Fundacja tworzy oczywiście własny instytut badawczy Gates AG1, który ma na celu pomóc rolnikom w rozwoju nowych nasion i chemikaliów, czyli stworzenie jednego światowego rolnictwa, powiedzmy sobie szczerze, tak? Tak jak dzisiaj 100% kukurydzy na świecie jest już GMO. I zostawmy już teraz temat zdrowotny, czy to zdrowe, czy niezdrowe, bo to jest temat na jakiegoś eksperta od zdrowia i upraw. Natomiast chodzi o to, że ta kukurydza jak całość to jest GMO, to znaczy, że te nasiona są patentowane. Czyli każda ziarno kukurydzy to jest prowizja dla kogoś. Dla kogo? No w tym wypadku prawdopodobnie dla firmy Monsanto, czyli dzisiaj już Bayer. No i tyle. I Bill wymyślił, że też tak chce. Dlatego ten instytut badawczy i tak dalej, opatentować żywność. Genialny pomysł, tak? Nie będziesz jeść truskawek tak po prostu, tylko musisz kupić nasiona, z którego procent zysku jest dla Billa. To ci dopiero. Także oni tak by, docelowy plan, który zdradzili, jest taki, żeby wyeliminować rolników. Nie fizycznie, tylko tak, żeby wszystko odbywało się przez zaawansowaną biotechnologię, którą oczywiście oni zamierzają stworzyć, czyli żeby sprzęty mierzyły, czy gleba jest idealna, drony analizowały plony, autonomiczne pojazdy zbierały wszystko na tych polach. Jak będą wyglądać rolnicy wtedy? No to my wszyscy wiemy, nie będą wyglądać. Więc jak zaczęto to wdrażać powoli, bo to nie jest wizja przyszłości, oni to wdrażają, no to w Stanach, w Indiach, mnóstwo rolników w ogóle popełniło samobójstwo i tak dalej. Są różne tam sprawy karne, różne historie. Oczywiście znowu, dany rolnik sam decyduje, że sobie odbiera życie. No, to nie możemy mu powiedzieć, że Bill przyszedł z pistoletem i go zabił, więc bez przesady. Natomiast no, znowu, jest jakaś akcja, która ma przeróżne efekty, a efektem końcowym jest tak, to, że Gates znowu zarabia więcej, a niekoniecznie, że świat znowu jest lepszy. Także w Indiach wieloletnie strajki rolników, którzy właśnie wobec Gatesa są niechętni, mówiąc bardzo delikatnie, no bo on ma kontakty z rządem indyjskim, tak, ma wpływ na te ustawy różne, które próbował przepchnąć. Na razie dzięki protestom wielkim te najgorsze ustawy nie przeszły. Były takie ustawy kontra małym rolnikom, tak, że jak ktoś ma małą ziemię, to nie może. To nie może, bo teraz zboże to będzie coś, co może tylko duża firma uprawiać, a mała firma nie może. I nowa ustawa, tak? To znamy przecież z Unii Europejskiej te wszystkie wymyślanie, że banan może mieć taki odchył w nawiasie, bo firma mojej koleżanki ma właśnie takie banany, a twoja firma pałuj się, ha, wykosimy z was z rynku. Także tak to działa, no. Jeśli chodzi o Billa i ziemię i glebę, no to znowu szuka monopolu, znowu szuka jak zarobić na tym miliardów i znowu po drodze, można powiedzieć śmiało, po trupach do celu. No i na koniec smaczki. Ostatni smaczek, czyli rodzina. Bill i rodzina. Bill oczywiście w 2021 roku rozstał się z żoną i za to nie możemy nikogo winić, bo wiadomo, rozwody, rozstania, życie. Ale czemu? Czemu się rozstał? Z dwóch powodów. Pierwszy i oba nieładne. Miał romans z pracowniką Microsoftu, ale 20 lat temu. I Melinda Gates w wywiadach podczas rozwodu mówiła, że no, ja wierzę w wybaczenie i tak dalej, więc wybaczyłam wtedy, no ale tak naprawdę to moje zaufanie jest totalnie podkopane, a w ostatnich latach to już w ogóle, więc w końcu dziennikarz zapytał, no ale co, to dalej zdradzał czy co? A ona mówi, to już tylko Bill może wam powiedzieć. No więc wiadomo, że można w ciemno strzelać, że Bill to był taki chłopaczek imprezowy, no. Poleciał gdzieś prywatnym odrzutowcem, były dziewczynki, no i tyle, no. Tak można między wierszami wywnioskować, no bo chyba dzisiaj kobieta nie rzuca męża przez to, że 20 lat temu ją zdradził, no nie? Jeżeli wtedy to wzięła na klatę, że chce walczyć o ten związek, no to chyba coś się przez te 20 lat jeszcze musiało wydarzyć. Więc tutaj Bill lojalny nie był, to nas do końca nie dziwi po tym wszystkim, co mówiliśmy wcześniej, tak? Bo jeżeli on wspólnika przy jego chorobie ciężkiej chciał wykosić, no to cóż nas to tutaj, już nic nas nie zaskoczy. Natomiast to, co jest jeszcze zastanawiające, Bill miał kontakty z niejakim Jeffrey Epsteinem. To jest ten człowiek, który już w 2007 roku pierwszy raz był skazany na Florydzie za handel dziećmi, za handel nieletnimi, oczywiście w celach seksualnych, tak? Sprzedawał je milionerom, żeby się nimi bawili. Mówię to wprost, tak? Bo to jest brutalna sprawa, tak? Jeffrey Epstein, taki to był człowiek, no, straszny człowiek. I Jeffrey Epstein ostatecznie po kolejnym skazaniu popełnił samobójstwo w więzieniu. Czy popełnił samobójstwo, czy ktoś mu dopomógł, tego się nigdy nie dowiemy. Obie wersje są prawdopodobne, tak? Mógł się zabić, bo wiedział, że dobra, no, handlowałem ludźmi, dziećmi, w celach seksualnych i teraz w amerykańskim więzieniu, no to będą mi się działy rzeczy straszne, to już lepiej się zabić. Możliwe? Możliwe. A druga opcja, to był koleś miliarder, tak? To był koleś, który znał wszystkich, tak? On się kolegował z Billem Gatesem i z wieloma innymi, więc on mógł wiedzieć dużo rzeczy, które powinny nie wyjść na światło dzienne, w związku z czym udało mu się powiesić. Tak jak Leper się też powiesił dobrowolnie, niewątpliwie. Więc też mogło tak być. Nigdy się pewnie już nie dowiemy. Natomiast Bill spotykał się z Jeffrey'em, był jego znajomym, podobno nieprzyjacielem. Bill mówi dzisiaj, że on bardzo żałuje tych spotkań i że one miały tylko na celu przekonanie go do inwestowania w fundację i że były jednym z milionów takich spotkań, które on odbywał z bogatymi ludźmi i tak dalej. Mimo że spotykał się z tym Jeffrey'em już po jego wyjściu z więzienia w 2007, tak? Czyli już ten Jeffrey był skazany za takie numery, a mimo to Bill stwierdził, a tam i tak się spotykamy. I dobra, powiedzmy, do tego momentu jeszcze nie jest aż tak tragicznie. No bo dobra, wyobraź sobie, że prowadzisz fundację, zbierasz środki, no to spotykasz się z różnymi ludźmi, no i przecież nie możesz za to, że ktoś z nich okaże się strasznym draniem, mówiąc delikatnie, tak? To jest tak jak zawsze to, że jak jest jakiś psychopata, morderca, to zabił swoją rodzinę albo podpalił sąsiada, to wszyscy mówią, a on był taki miły, zawsze mówił dzień dobry. Ja od tego czasu nikomu nie mówię dzień dobry, żeby nie uchodzić za mordercę. Nie no, żartuję, ale... No nie wiesz, tak? Możesz się z kim spotykać, możesz nawet jakieś małe interesy robić albo przekonywać kogoś do zainwestowania w twoją fundację, a potem on się okazuje strasznym człowiekiem, a umiał to dobrze ukrywać. Nawet jak miał wyrok ileś lat temu, to może ty nie wiesz o tym, bo się nie zajmowałeś, to było w innym stanie i tak. Różne historie. Natomiast Melinda mówi, że jego relacje z Jeffrey'em Epsteinem były jednym z głównych przyczyn rozwodu. Że ona wielokrotnie przez lata mówiła mu, że ona nie akceptuje tego, co go łączy z Jeffrey'em i w końcu nie wytrzymała i stwierdziła, ona nie może być z Billem. No to dobra. Tu już zaczyna być dziwnie. No trochę creepy, przyznasz szczerze, tak? Czyli wyobraź sobie, masz żonę. Albo nie, ty jesteś jako żona. Łatwiej będzie sobie wyobrazić. Jesteś żoną i twój mąż ma fundację, pomaga biednym dzieciom i spotyka się z jakimś gościem, przekonuje go, żeby tam wrzucił pieniądze na tą fundację i tak dalej, no i ten gość okazuje się strasznym draniem potem. No ale nic się z nim nie łączyło, tak? No po prostu chodził na spotkania, nie wiedział, że gość jest zły, chciał mieć jego pieniądze w fundacji, no i tyle. To czy ty jako ta żona z tego powodu robisz rozwód? No, dziwne trochę, nie? Więc pytam, jeżeli ona się rozwodzi z Billem przez to, co jego łączyło z Jeffrey'em Epsteinem, który handlował dziećmi dla seksu, to ja pytam w takim razie, no to co go łączyło? Tego się oczywiście nie dowiemy, bo jak gość ma takie pieniądze, jakie ma, no to oczywiście zadba o to, żeby nic nigdy nie wyszło. Natomiast jest to dziwne. Przyznamy szczerze, zwłaszcza w obliczu tych innych rzeczy, w które nasz kolega okazał się zamieszany, no to jest to dziwne. Jest to dziwne. Oczywiście bez arbitralnych sądów, że tak, ty już wiesz, na pewno robił to i to. Tego nie wiemy. Natomiast no, śmierdzi bardzo nieładnie. W związku z czym, podsumowując to wszystko, ponieważ doszliśmy do końca naszego kolegi Billa. Podsumowując to wszystko, jaki jest tego wniosek? Wniosek jest taki, że na te najbardziej takie rozpowszechnione teorie spiskowe, czyli że Bill stworzył COVID-a, albo że te szczepionki jego to mają wysterylizować ludzi i tak dalej, albo zabić, na to nie ma dowodów. Nawet jeżeli na jakąś szczepionkę umarł 1 na 100 tysięcy, to nie jest dowód, że szczepionki powstały po to, żeby zabić, no bo to tego nie dowodzi. Nie ma logicznego związku między jednym a drugim. Myślmy logicznie. Natomiast okazuje się, że Bill mimo swojego wizerunku altruistycznego, człowieka fundacyjnego, który zmienia świat na lepsze, ma też za uszami bardzo, bardzo dużo. I to nieraz zadziwiających rzeczy, nieładnych w wielu dziedzinach. I okazuje się, że schemat tego, że on w każdej dziedzinie chce mieć monopol, na wszystkim chce zarobić i ma cały czas taką chęć zmuszenia świata i państw, i ludzi, i firm, i jednostek do korzystania z jego produktów, obojętnie co to będą za produkty, to on zawsze chce zmusić ludzi do tego, to już jest nieładne. Co najmniej, mówiąc delikatnie, tak? To nie jest jak ktoś sobie robi produkt, no i chce przekonać ludzi, żeby korzystali, żeby kupili, robi marketing i tak dalej, promuje. A Bill właśnie chciałby, jak ma firmę od CO2, od dwutlenku węgla, to chce wprowadzić paszporty CO2. Jak zarabiał na szczepionkach, to cisnął lobbying na całym świecie, żeby był obowiązek szczepień, bo inaczej nigdzie nie wejdziesz. Jak robi inne rzeczy, grunty kupuje, żeby nie można było kupować żarcia bez jego udziału finansowego. Także to jest budowanie monopolu i to w sposób bardzo, bardzo brutalny, który, jak widzisz, czasem nawet po drodze jako efekt uboczny przynosi śmierć niewinnych ludzi. W związku z czym, czy Bill też przez te swoje szczepienia na polio i tak dalej ocalił tysiące ludzi, miliony? Nie wiem. To już musi ekspert jakiś ocenić od medycyny, powiedzieć, wypowiedzieć się, ja nie chcę w to wchodzić. Wiem, są teorie spiskowe, które mówią, że te szczepionki to nic nie dają, że polio to samo wymarło naturalnie i tak dalej. Ja się nie znam, więc nie wiem. Ja nie wiem. Może jednak też z drugiej strony medalu Bill pomaga różnym ludziom, może ocala, może coś, może nie wykluczam. Natomiast dzisiaj zajęliśmy się tymi rzeczami, które śmierdzą i niektóre, jak widzisz, śmierdzą bardzo. Taki to Bill. Natomiast po co o tym wszystkim mówiliśmy? Po to, żeby nie popaść w ignorancję na zasadzie, ja nic nie wiem, to nie ma sensu, wymyślacie jakieś spiski, ale też w drugą stronę, nie popaść w otwórzcie oczy, jakiś tam koleś w jakiejś książce w oparciu o źródła, które sam wymyślił, przewidział, co będzie w 2030 i w ogóle WHO to jest skrót od czegoś tam, albo nie wiem, nowy porządek NWO to jest, tak, nowy porządek świata to jest skrót od NATO, WHO i ONZ. Puknijcie się w czoło. Nie. Chodzi o trzecią drogę, prawdziwej świadomości. Prawdziwa świadomość, wiesz co to oznacza? Moim zdaniem oczywiście, to moja definicja, ale moim zdaniem prawdziwe otwarcie oczu to jest, że z jednej strony ty wiesz, że są takie typy jak Bill i zawsze były. No, teraz to się nazywa Bill Gates, kiedyś to się nazywał Neron. No i co? No zawsze ktoś tam był, kto trochę chciał przypalić gruntu. Masz tę świadomość? A jednocześnie masz drugą świadomość, że nie masz na to wpływu, tak? Jak mówią stoicy, filozofia stoicka, ostatnio dużo z nią spędzam czasu, więc wiesz, że nie masz na to wpływu, no co zrobisz? Zadzwonisz do Billa i powiesz, ty Bill, weź tak nie rób. Weź tak nie rób, no ogarnij. Bądź bardziej fair. Nie możesz tak zrobić? Nie możesz. To się zajmij swoim życiem. Zamiast smęceniem, że koniec, że Klausy Schwabe. Jasne, oni tam mają różne dziwne, krzywe akcje. Ale i tak nie wiemy, co będzie. Oni też nie wiedzą, co wyjdzie z tego, co nie wyjdzie. Natomiast my możemy dbać o swoje życie. Tak? To ty decydujesz, czy będziesz jutro zarabiać hajsy, czy jak mówił Friedrich Nietzsche. Oto jest pytanie na mój dzisiejszy poranek. Zaparzyć sobie kawę, czy popełnić samobójstwo? To jest przeciekawa filozoficzna myśl, która pokazuje, że wszystko zależy od wyboru świadomego. Oby świadomego właśnie. Więc o to chodzi. To chciałem dzisiaj osiągnąć. Masz wiedzę, ale z drugiej strony wiesz, że on nie jest w stanie i nikt nie jest w stanie zniszczyć, nawet jak świat ktoś może w jakimś sensie pogorszyć, to twojego życia ostatecznie nikt nie zniszczy poza tobą lub nikt go nie naprawi. Więc do boju działamy niezależnie od różnych krzywych akcji wprowadzanych przez możnych tego świata. My możemy o siebie zadbać na spokoju. Tam nie masz wpływu, to zostaw. I tak, stoicy mówią, że staranie się zmienić rzeczy złych, na które nie masz wpływu, jest trochę jak być takim psem przywiązanym do wozu, który mówi, nie będę biegł. No widzisz, on już jest przywiązany do wozu. Ten wóz już rusza. On się nie umie odwiązać, bo jest tylko psem. Nie ma jak. Ma tylko dwa wyjścia. Albo biec, no bo już taka jest sytuacja, no to biegnie. Albo nie biegnie i wtedy będzie ciągnięty za szyję i uduszony po żwirze. Tylko te dwie opcje są czasami w życiu. Tak jest, więc z Billem masz tylko dwie opcje. Albo zaakceptujesz, albo nie zaakceptujesz. Jeśli zaakceptujesz, będziesz czuć się lepiej i jednocześnie odzyskasz kontrolę nad swoim życiem, bo skupisz się na tym, co od ciebie zależy. To, ile zarabiasz, jak sobie radzisz, czy masz dobre związki, dobre zdrowie, to w większości, nie w całości niestety, jak widać, ale w większości zależy od nas i na tym się skupmy. To jest prawdziwe otwarcie oczu. To jest prawdziwa świadomość. To jest prawdziwe oświecenie, a nie smęcenie godzinami, że spisek, że to, że tamto. To rzekłszy, zapraszam na ekspertia.pl po nasze nowe książki, na przykład Klan Zwierzaków albo nową część Misia Ekspertusia. Zapraszam na Instytut Lingwistyki.pl po nasze kursy językowe i na sekretyspółek.pl po naszą platformę o tym, jak mieć spółkę, dlaczego mieć spółkę i jak nie płacić ZUS-u i płacić mniejsze podatki. To tyle na dziś. Dobrej zabawy. No i co? Rozwijajmy się, budujmy świadomość, nie bądźmy ignorantami, miejmy wiedzę o świecie, ale świadomie, że to, na co nie mamy wpływu, potem możemy śmiało zostawić, niech sobie będzie, a my żyjemy radośnie i szczęśliwie. Tego Ci właśnie życzę. Wszystkiego dobrego. Cześć!